dostałem na urodziny książkę. Hyperion. Końcówka lat 80. pisana, pierwsza książka. Polowałem na nią jakiś dłuższy czas i była wydana teraz w tej serii Artefakty i teraz dostałem ją. I okazało się, że Bradley Cooper jakieś 2 lata temu, 3 lata temu chyba wykupił prawa do ekranizacji Hyperionu. I... właśnie dokładnie taka była moja reakcja, bo to jest taki filozoficzny... Takie filozoficzne science fiction o dumaniu, bo to jest historia o tym, że 7 pielgrzymów podąża na planetę Hyperion, gdzie jest osadzony krypta czasu, w której każdy z nich, który dotrze do niej, może spełnić jedno życzenie. Każdy z nich prosi o jedno życzenie, ale tylko życzenie jednego zostaje spełnione, a reszta umiera. I to jest jakby ich historia o tym, jak związani są z tą planetą. Nie mam pojęcia, jak oni chcieliby to zrobić na film, absolutnie. Nawet już czytając pierwsze...
No na pewno w czerni i bieli.
No na pewno.
Ale tylko częściowo, tak, no... tylko częściowo.
Tylko częściowo, i, oczywiście.
I w takim w kwadracie, co nie?
W kwadracie.
Ja czytałem Bradley Cooper i to jest absolutnie poza jego możliwościami...
Znaczy, wow. Bradley Cooper. Ja myślę, że za bardzo już wieszamy psy i różne inne rzeczy na Bradleyu Cooperze. Psy, które lepiej grają od niego. Ale nie przesadzajmy, Bradley Cooper jest świetnym aktorem. To, że on przeszarżował w Maestro, to nie znaczy, że nie był świetny w innych filmach i go lubiliśmy w innych filmach. To chyba nie
ale
jest tak,
jest
że teraz
producentem
już nie lubimy.
I reżyserem tego.
On na pewno zagra też tych wszystkich 7 tam tych pielgrzymów.
Czy 7 postaci.
Myślicie, że 6 lat przygotowań wystarczą w tym przypadku, czy może bardziej 12?
Nie, no na przynajmniej 3 lata na każdą postać.
Aha.
Kinotok. Podcast filmowy.
W Stanach chyba cały czas trwa, jak nagrywamy, ten South by Southwest, taki festiwal popkulturowy, można powiedzieć, bo on zrzesza i gamingowe, i muzyczne, i filmowe, różne środowiska i tam pokazuje jakieś nowości. I było bardzo ciekawy panel, spotkanie z Danielsami, czyli reżyserami i twórcami Wszystko Wszędzie Naraz i oni opowiadali o wpływie AI na w ogóle twórczość i generalnie jak to się wszystko zmienia ostatnio i tym bardziej jak trudno jest zachować swoją tożsamość i swoją chęć do kreowania właśnie w świecie, który coraz bardziej idzie w stronę no, zamienników, tak? Jakby syntetycznych zamienników człowieka i twórczości. No i to jest bardzo niepokojące, ale też ciekawe. Ale tak w sumie pozytywnie kończą ten cały panel, jak to oni. Niemniej polecam. Na YouTubie można sobie całego tego panelu posłuchać, bo to są fajni kolesie. Młodzi, kreatywni teraz, wciąż.
Ja teraz widziałem, że... jak są te wideo tworzone przez AI, teraz zaczynają już robić taki sposób nagrywania tego wideo w AI, że oni ci nie tworzą tylko kolejnego obrazu, tylko tworzą ci modele w programach takich 3D, gdzie się generuje po prostu te wideo. Mhm. Więc później oni ci to generują, robią 95% najgorszej pracy, czyli modelowanie i wybieranie tego, a te pozostałe możesz to jeszcze zmieniać, tylko jak sobie zrobić. Absolutnie takie, to są miejsca, okazuje się po prostu to, co większość ludzi robiła, to są kopie, nawet jeśli chodzi o tekst, tak? To jest jakiś
jasne,
kopii,
no oczywiście.
Które jest absurdalnie powtarzalne i jego celem było jedyne to, żeby nie wyglądało tak jak coś, co już istnieje, tak? Tylko no, pisanie kopii to ostatecznie było gdzieś tam, napisz coś o tym, tylko że troszkę inaczej, żeby nie było, że ściągamy z kogoś, tak? Że nie robimy kopii w klej, tak? No to,
żeby facetka to się nie zorientowała, tak.
Tak, no, więc to jest AI jakby jest idealnym do tego narzędziem, a rozwiązuje bardzo dużo problemów.
Tylko...
No, nie wiem jak z obrazem, co nie, bo to też jest trochę inne, ale ta technologia rozwija się strasznie szybko. I
tylko właśnie, czy to nie pójdzie za daleko, bo na razie to rzeczywiście jest takie przekonanie, że rzeczywiście to jest raczej pomoc do naszych działań, ale czy to nie pójdzie za daleko, czy nie stanie się po prostu substytutem tego, też tych tych elementów pracy, które chcemy zachować dla siebie, nie? Bo rozumiem, jakaś taka monotonna praca, której nie chcemy, chociaż na przykład jak ktoś pracuje w księgowości i AI ma go zastąpić i szef go wyrzuci z roboty przez to, no to nie zazdroszczę, tak? Ale z mojego punktu widzenia, nawet takiego powiedzmy no, graficznego, no to widzę, że no, nie jesteś w stanie zupełnie zastąpić na przykład tego, co ja konkretnie robię, nie jest się zupełnie w stanie zastąpić AI. Ja muszę być na którymś etapie, ale czy za kilka lat to już nie będzie problemem, nie? Że już to AI będzie tak rozwinięte, że faktycznie wszystko całkowicie zastąpi wszystko to, co ja robię teraz. Bo ostatecznie, patrząc postmodernistycznie na rzeczywistość dzisiejszą, no wszystko już było, nie? My cały czas jakoś tam jesteśmy zlepkiem, nawet to, co mówimy, mimo że oczywiście wkładamy w to jakąś naszą wrażliwość, no ale to, o czym mówimy, to też jest zlepek wszystkich informacji, które pobraliśmy przez całe nasze życie i to jest też nawet, no, sprowadzając to do nawet ułożenia zdań, tak, to też gdzieś podświadomie jest skądś zaczerpnięte, uczyliśmy się tego, przyswajaliśmy to jak algorytm, więc właściwie na ile jesteśmy w stanie zachować tą naszą ludzką tożsamość, która by sprawiła, że mamy jakąś wartość, no nie chcę mówić, że na rynku, ale właściwie tak, no póki żyjemy w tym systemie, w jakim żyjemy, to czy mamy jakąś wartość na rynku po prostu, tak?
Zobaczymy, co, wiesz, bo to jest tak, wielkie firmy to będą kontrolować i zobaczymy, co tak naprawdę się...
No, nie chcę, żeby wielkie firmy to kontrolowały.
Uspokoiłeś nas, Paweł.
Nie ma co, nie ma za co.
Spokojnie,
nie, no,
spokojnie.
Ale jeszcze, są
Nestle
jeszcze rządy,
za tym czuwa.
Które są... Wielkie firmy czuwają, skorumpowane rządy na pewno się na tym za to zabiorą. A międzynarodowe organizacje na pewno będą trzymały rękę na pulsie. No.
O, na pewno, to jestem pewien, że wszyscy będą trzymać rękę na pulsie, tylko chyba nie na moim. Na Prime Video się pojawił film Hunger Games, i tutaj jest dodatkowo jakiś bardzo długi tytuł, coś o ptakach i wężach.
Ballada.
Ballada o ptakach i wężach, tak?
Tak.
Coś takiego.
Coś takiego.
Wyście byli na tym w kinie tam kilka miesięcy temu, jak to miało premierę. No i tak słuchałem tego odcinka, bo akurat mnie wtedy nie było, jak się zachwycacie nad tym filmem. Co prawda nie powtórzyłem sobie, więc nawet sobie nie porównałem do końca tego, co wy mówiliście, z tym, co sam odczułem, ale pamiętam to wasze pozytywne nastawienie i takie generalnie bardzo... No, Paweł, zdaje się, nawet to wybrał jako zaskoczenie roku chyba, tak?
Tak.
Dobrze pamiętam,
tak,
no
tak,
właśnie.
Tak.
Więc no, hype duży mi zrobiliście na ten film. No i przyznam, że chyba jednak przehajpowaliśmy. Bo nie bawiłem się za dobrze na tym filmie. To znaczy, dla mnie problemem tego filmu jest to, albo to jest mój problem, bardzo jest to możliwe, że ja nie wiem, co tam się dzieje. W sensie takim, że tonalnie to jest tak dziwne. I mogłoby to być interesujące, ale jest to raczej drażniące, przynajmniej dla mnie było. Bo z jednej strony to ma być ostra satyra, z drugiej strony to ma być bardzo poważny dramat, prawie wojenny właściwie, polityczny. Z trzeciej strony musical, z czwartej strony horror, z piątej strony kino akcji, z szóstej strony coś jeszcze.
Romans.
Więc po prostu romans, tak.
Dużo romansu.
I po prostu to się mi nie klei kompletnie. Ja nie byłem w stanie się zupełnie wczuć w to. Te postaci były irytujące, właściwie każda z tych postaci była irytująca. Wszystko było tak na takiej nucie, tak strasznie, tak wysokiej. Oni wszyscy grali na tak wysokiej nucie, że w pewnym momencie też to mnie drażniło, że po prostu tam nie ma żadnej subtelności w tym, jak oni grają, w tym, jak się między sobą komunikują. Oni się zachowywali jak nie ludzie dla mnie. To było przedstawienie teatralne. W pewnym sensie jest to tematycznie powiązane z tym, o czym ten film mówi. Ale poza tym, że jest oczywiście scena, na której jakby odbywają się te igrzyska, no to jest jeszcze to życie takie poza tą sceną i tam też oni cały czas się zachowują, jakby występowali w przedstawieniu. I może był w tym jakiś plan, żeby tutaj podkreślić to, że tam jest cały czas ten notoryczny surveillance, tak, że jest cały czas... Nie ma takiego momentu, gdzie oni mogą faktycznie być sobą do końca. Tam jest kilka takich momentów, gdzie mogą się czuć, mogą odetchnąć i troszeczkę pobyć normalnymi ludźmi, ale nawet tam ten, te emocje są takie ultra, ultra no, na najwyższych nutach, tak jak mówię. Więc to do mnie nie trafiło. Poza tym, no, aktorstwo, to ja już też pisałem, że Rachel Ziegler, tak? Rachel Ziegler. Ona świetna w musicalach. Mi się podobała w West Side Story. Tutaj jak śpiewa, bardzo ładnie śpiewa, ma super głos. Absolutnie tutaj muszę przyznać, że bardzo ładnie śpiewała. Natomiast no, kiedy zaczyna grać bardziej dramatycznie, kiedy trzeba jednak zmienić trochę ton z tego musicalowego w bardziej poważny, moim zdaniem kompletnie tutaj się nie sprawdza. Ten chłopak jest niezły, który gra tego Snowa. On jest rzeczywiście, on ma i ciekawie wygląda i jakieś tak rzeczywiście stara się tutaj jakiś niuans tej roli wyciągnąć. No ale ostatecznie ta postać, to jest, już widzieliśmy to tyle razy, tego Anakina Skywalkera, tego Paula Atreides, tych wszystkich po prostu dobrych, którzy turn evil, a tutaj jeszcze, no nie wchodząc za bardzo w spoilery, bo może ktoś nie widział, no tutaj ten turning evil to jest po prostu przeskok prawie, że sceny na scenę i to jest tak na zasadzie nie wiem, może miałem złe podejście do tego filmu, może powinienem inaczej być nastawiony do tego filmu, ale jakby nie byłem w stanie się wczuć. Już nie mówiąc o tym, o licznych punach związanych z nazwiskiem Snow. To już po prostu
było najlepsza część tego filmu! Błagam cię!
Nie, o Boże, ileż razy można mówić, że śnieg zawsze spada na wierzchu, albo że jesteś czysty jak śnieg. Nie. Znaczy, kurczę, bo mówię, jeżeli, być może jeżeli nastawienia ten film jest takie, że współodczuwacie pewne przerysowanie tego, z jakim opowiedziana jest ta historia i czujecie, że tutaj, że taki był zamysł i to z wami rezonuje, to wyobrażam sobie, że może faktycznie można się dobrze bawić na tym filmie, czy go jakoś tam przeżyć. Natomiast no, ze mną to nie rezonowało zupełnie i tylko mnie drażniło na każdym w każdym momencie, więc no niestety nie mogę podzielić waszych zachwytów związanych z tym filmem.
Waszego entuzjazmu bardziej, bo to chodziło o to, że ja sądziłem, że ten film będzie gówniany, a nie był taki gówniany, jak sądziłem, że będzie. Że to jest tak, że ty po prostu sądziłeś, że ten film to będzie
arcydzieło.
Arcydzieło, tak? Jak czy Duna. Bardziej... bo to jakby nie jest to arcydzieło, nie? Powiedzmy sobie szczerze, ale... Ja sądziłem, że dostanę taką pulpę, a tutaj było troszkę więcej tutaj takiego pochylenia się nad tymi postaciami, trochę więcej było zastanowienia się, ten film nie wyglądał źle, bo niektóre rzeczy naprawdę ciekawie zrobione, na przykład te scenografie, kostiumy, no to wszystko jakby leżało tam, gdzie musi leżeć i było bardzo dobre. Sądziłem, że po prostu dostanę film innej kategorii niż ten, który dostałem.
I nawet w pewnym sensie, zaraz jeszcze, bo Natalia może chce coś dodać od siebie, ale w pewnym sensie ja nawet trochę tak na to patrzyłem, bo pamiętam, że właśnie mówiłeś o tym, jak to wizualnie dobrze wygląda i oczywiście tam no, to wszystko jest na wysokim poziomie, tutaj nie można się przyczepić jakoś do tej strony wizualnej specjalnie, ale z drugiej strony no, miałem takie wrażenie, że oglądam produkcję telewizyjną bardziej niż cokolwiek innego, że to jest jednak na wysoki poziom, ale jakiś taki serialowy, a nie kinowy. Może.
No bo nie oglądałeś tego w kinie, to może.
Ale na dużym ekranie.
Więc... Na dużym ekranie.
A nie na ogromnym, to na pewno.
No właśnie, może to jest to.
I jeszcze jedna rzecz a propos tego filmu, że o co chodzi z Viola Davis? Czy my się mamy śmiać z tej postaci, czy mamy się jej bać? O co chodzi? Bo byłem w szoku, jak to jest źle zagrana postać. Nie rozumiem tego znowu, to jest coś, to jest tak jak mówiłem wam, jak wam pisałem, to jest tak jak chyba, żeście wy mówiliście, czy Natalia mówiła o The Marvels, że tak jakbyś przyszedł na przyjęcie, na którym wszyscy doskonale się znają swoje żarciki, a ty przychodzisz i czujesz, że chyba nie jesteś tutaj mile widziany, bo generalnie to nie czaisz o co chodzi i tak się czułem podczas oglądania tego filmu. I być może dlatego, że nie powtórzyłem sobie też tych poprzednich Hunger Gamesów.
By the way,
jeżeli już robimy Origin, to ja chcę wiedzieć, dlaczego cholera te Hunger Gamesy w ogóle są. w ogóle istnieją. Oni to tłumaczą, ale tak tłumaczą na zasadzie, no bo wiecie, bo był ten bunt i my teraz, to wszystko już tłumaczyli w tamtym filmie. Ja chcę zobaczyć ten moment, kiedy jest ten bunt, kiedy zmienił się sposób
myślenia i podejścia, tak? Do społeczeństwa, tak, do społeczeństwa, że pozwolili dokładnie zabijać ludzi. Dzieci.
Dokładnie, to jest ciekawe, a nie mamy 10 lat później i mamy znowu pijanego Tyrona, który, jak to gdzieś to było, że jakbym, to na Letterboxie recenzja, jakbym dostawał Schellinga za każdy film, w którym pijany Peter Dinklage gada z bohaterem, co się nazywa Snow, to miałbym 2 Schellingi, więc okej. Okay. To wszystko ode mnie.
Ale to tyle o tym. Czekaj, Natalia, chcesz jeszcze okrzyczeć Kajetana, czy już jesteś tak zawiedziona?
Nie, już nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę. Nie, ja myślę, że Kajetan rzeczywiście się nie przygotował. Przede wszystkim miał zbyt wysokie oczekiwania. Po drugie, no nie wiem, coś ci musiało przeszkodzić, żeby wejść w ten świat, bo on, wiesz, bo ty nawet dzisiaj powiedziałeś, że Damsel ma momenty, więc jeżeli wiesz, dostrzegasz momenty w tym filmie i nie dostrzegłeś za dużo w tamtym, to myślę, że coś musiało ci rozdzielić między tym tobą a tym filmem. Musiało być jakieś coś, wiesz, jakaś przeszkoda. Czuję, że...
Znaczy przede wszystkim tonalnie, ton tego filmu był tak dla mnie irytujący, że po prostu nawet ja naprawdę starałem się, chciałem wejść w tą historię, chciałem zrozumieć, co jest fajnego w niej i momenty są naprawdę dobre momenty, jest przede wszystkim świetny moment w końcówce, kiedy akcja dzieje się w lesie. To jest w ogóle świetnie nakręcone, trzyma napięcie, co prawda, no znowu, motywacje bohaterów, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, jak postać może po prostu z takiej wahającej się przejść nagle na po prostu totalnego złola.
Ale tak naprawdę nigdy się nie wahały.
Ale my akurat już z Pawłem o tym rozmawialiśmy chyba, więc musisz odsłuchać tamten odcinek, bo mi się już nie chce.
Dokładnie.
Okej.
Słuchajcie, dotarłam na Dune za 4. podejściem, bo było jeszcze 3. podejście, o którym nie słyszeliście i... Nie, to było 4., to za 5. właściwie trafiłam w końcu na Dune. I obejrzałam ten film i bardzo mi się podobał. I powiem wam szczerze, że odsłuchałam waszej rozmowy i w wielu tutaj punktach się zgadzam. Myślę, że jest taki jeden główny, z którym tutaj mogę się nie zgodzić. Chodzi o to, że wy rzeczywiście jakoś takie macie gorsze odczucia względem tej pierwszej części. A ja po prostu teraz, jak obejrzałam tą drugą, którą oczywiście uważam za lepszą, to jednak dostrzegam wartość tej pierwszej. Jakby mam wrażenie, że to, co się działo w tej pierwszej, jest jakby dzięki temu mamy taką fantastyczną kulminację w tej drugiej Dune'ie. Że ta pierwsza Dune'a to był taki setup, że to było takie wprowadzenie nas w nastrój. No i szczerze mówiąc, też zapoznanie z różnymi pojęciami, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna Dune'y. I które potem w tej drugiej części często już nie wracamy do tego, na przykład cały ten motyw w ogóle eugeniki tego zakonu Bene Gesserit i tak dalej, to gdzieś tam w tej pierwszej części jest wytłumaczone bardziej i w tej drugiej już tego nie ma, więc po pierwsze mamy taki setup, który wprowadza nas w świat, tak dosłownie, przedstawia nam bohaterów, więc to jest takie rozstawienie właśnie tych pionków na planszy i jest ta druga Duna i mamy już ten, wiecie, regularny set, po prostu gramy i tutaj się dzieje to, co się dzieje po prostu. I uważam, że właśnie dzięki temu ta przemiana bohatera jest trochę lepiej pokazana, właśnie, że mieliśmy jakby ten wcześniejszy dosyć nudny segment, też szekspirowski, ale w jakimś takim zupełnie innym sensie, takiej bardziej być może lekko filozoficznym i tej filozofii, która i tak myślę, że została dosyć łagodnie tutaj potraktowana w tym filmie. Trochę mi brakuje w tej drugiej części. Dlatego, Kajetanie, ty chciałeś koniecznie poruszyć ten temat, czy Dune jest arcydziełem. I jakby ja uważam, że na ten...
Ja nic nie mówię!
Ten aspekt wizualny.
Ale jak już wyskoczyło. No.
ten aspekt wizualny tego filmu, tak świetnie zrealizowany dźwięk, to jak są świetnie udziwnione niektóre ujęcia, tak? Że mamy regularny science fiction, ale wiele scen jest pokazanych tak, żeby pokazać coś inaczej niż zwykle jest to pokazywane i mam wrażenie, że to jest dużą siłą w tej drugiej Dunie. W pierwszej trochę też, ale w drugiej przede wszystkim to widać, tak? Bo tam jest więcej takiego ruchu, więcej też takich zdarzeń na Arrakis, które jakby mogą nam po prostu umożliwić takie piękne ujęcia. To o ile...
Zanurzyć stopy w piasku.
Dokładnie, tak. Czuję, że to jest rzeczywiście arcydzieło na takim poziomie technicznym, wizualnym, realizacji, nawet bym powiedziała kreacji aktorskich, gdyby nie to, że oni tak naprawdę mają małe pole do popisu. Uważam, że tutaj mamy pewne nominacje do Oscara. Być może dla Zendai, być może tutaj dla Chalamet, ale na pewno dla tego gościa, jak on się nazywa, Austina Butlera, nie? To była świetna rola drugoplanowa i zdziwiłabym się, gdyby to nie było nominacji. Ja w ogóle widzę tę postać w takim wykonaniu po prostu a la Jared Leto, gdzie mielibyśmy totalny koszmar, a tutaj mamy takie z klasą przedstawienie takiego typowego psychopaty i szaleńca. Anyway, mam wrażenie, że gdzieś w dialogach umyka nam to, wiecie, ten faktor bycia arcydziełem, tak? One są dosyć uproszczone, rzeczywiście bardzo dla takiego masowego widza. Mówiąc wprost, to też to, czego mi brakuje, to trochę jak tobie w Hunger Games, troszkę brakuje tego, co się być może dzieje w głowie Paula, wiecie? Bo ta przemiana, która się dzieje na końcu, ona się dzieje tak po prostu. Mam wrażenie, że jest osobą, która nie dokonuje żadnych wyborów, wiecie, która po prostu realizuje jakiś zapisany swój los, tak? Po prostu realizuje jakieś przeznaczenie.
Ale Natalia, o tym jest ta książka trochę. O tych decyzjach, które podejmujemy i czy mamy kontrolę nad swoją rzeczywistością i czy osoba, która widzi przyszłość, jest w stanie zmienić ją.
No pewnie, ale brakuje mi jakby tego ustanowienia tego, wiecie? Bo on po prostu tak po prostu nagle...
Znaczy, no to jest to, co ja mówiłem, że jest różnica, te niektóre decyzje związane ze zmianą tego, co... Bo raczej, gdybym miał ten film jako jedyne źródło tej historii, to inaczej bym tego podszedł, niż jak mam książkę i wiem, że z tyłu głowy mogą być lepsze rozwiązania tego, co tutaj się wydarzyło, tak? I odrzucenie niektórych elementów. Rozumiem, że to jest kwestia czasu, tak? To nie mogliby zrobić 3-godzinnego filmu ekologicznego o tym, jak Fremeni zasiewają pustynię, tak? Ale na przykład
Oglądałbym. I jeszcze niech w czasie realnym te kwiatki tak rosną, tak? Wiesz?
Tak. I że nie ma tego upływu czasu, bo to jest tam kilka miesięcy, oni są tam i wkupują się w nich, ale na przykład sama decyzja na pojechanie, czy podjęcie decyzji już wzięcia wody życia była podjęta w momencie, w którym chyba dziecko Paula umiera, właśnie w ataku na tą wioskę Fremenów. I to też jest trochę większy impact, tak? No bo on jakby nie chciałby nawet... Znaczy w książkach chce trochę wyjść na tą ścieżkę i wie, że będzie musiał to zrobić, tak?
No i brakuje mi tego tutaj.
Ale i jakby... No o tym nie rozmawialiśmy, tak? Nie chcieliśmy wchodzić na jakieś cięższe spoilery, ale gdyby w tym ataku na tą wioskę zginął jego syn, tak? Zginęła mu jakaś bliska osoba, to moglibyśmy trochę inaczej jakby zrozumieć, dlaczego on chce podjąć tą decyzję, wejść na tą ścieżkę dżihadu. Mhm. Może tak.
Że
taki wątek osobisty, tak, że on może nie chcieć tego robić z perspektywy takiej filozoficznej etyki, moralności, ale ten wątek osobisty, który by tutaj się wpakował, gdyby może zostawić trochę więcej przestrzeni na to jakieś więzi stworzenia z tą osobą, która by tam umierała, czy nawet tam, jak on już pije wodę życia, żeby nie wiem, pokazać te wizje, nie? Jeśli ten film jest tak wizualny, to niech pokaże.
Cokolwiek, tutaj tego
dzieje.
Mi brakuje.
I żeby miał różne wizje, a nie tylko jedną o tym dżihadzie, co nie? Niech pokażą flagi Atrydów podczas podbijania i niszczenia planet, tak? No bo to tylko to się dochodzi.
Tak, mi brakuje nawet samej tego motywacji, dlaczego on w końcu po prostu decyduje się na to, żeby w ogóle wypić tą wodę i być w jakiejkolwiek takiej myśli jego. Ja rozumiem tą decyzję, że nie mamy tych myśli w jego głowie, wiecie, po pierwsze zabiera to czas i tak dalej, ale że wiesz, że nic nie czujemy, my tylko go widzimy, ten wybór jest, ma dużo sensu, ale myślę, że na sam koniec lekko, żeby tę motywację jego zrozumieć bardziej, poczuć może ciutkę bardziej, choć ta przemiana jest sama w sobie bardzo fajna i satysfakcjonująca, w takim sensie kinematograficznym tylko i wyłącznie, czyli w sumie najważniejszym w tym przypadku, to brakuje mi trochę tego, że on tak po prostu realizuje te wszystkie punkty i nie wiemy tak naprawdę, czy on je realizuje z jakich powodów i czy na ile to jest jego wybór, na ile on po prostu robi to, co wiadomo było, że zrobi i wiecie, o co mi chodzi.
No tak, znaczy wiesz, to w książkach, jakby, jeśli chcesz, to w książkach wiesz, co myśli każda osoba, którą spotkasz na tych stronach. Jeśli ktoś sprząta im komnatę, to doskonale wiesz o całej historii jego życia i co w tym momencie myśli. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, co Paul Atreides myślał, to masz może możliwość dowiedzenia się.
Ewentualnie możesz obejrzeć film Lyncha, gdzie też są myśli bohaterów, ale tam nie wracajmy, to jest nieudana adaptacja zdecydowanie.
Ja bym obejrzała telenowelę, słuchajcie, Duna.
Dokładnie. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że to, co o czym Paweł mówi, na pewno by wzbogaciło tą historię. Na pewno byśmy więcej rzeczy zrozumieli, poczuli, gdyby to był serial. Gdyby się zdecydowali na 3 sezony Duny, tak? I wtedy mamy czas, mamy możliwość na pobudowanie tych wszystkich dodatkowych wątków, tych motywacji i tak dalej. Natomiast to już jest, to są 3 godziny połowy książki, tak? Znaczy, połowa książki jednej, która jest 3-godzinnym filmem. Tutaj już on i tak... A w ten film jeszcze cały czas coś się dzieje w tym filmie, więc jakby tu nie ma dłużyzn za bardzo, zwłaszcza w tej drugiej części. Więc wydaje mi się, że no musiał jakby tutaj zdecydować się na jakieś oczywiście cięcia i to, o czym mówicie, jak chodzi o tą przemianę bohatera, dla mnie, a propos Hunger Games, jestem w stanie prędzej uwierzyć w to, że bohater staje się nagle evil, załóżmy, bo wypił magiczny napój, niż staje się evil, bo dziewczyna jest jakaś taka dziwna i może go chce rzucić, tak? Generalnie tutaj ten myk wydawał mi się wystarczający. Ja dlatego on był tak nagły, tak? Bo jakby w gruncie rzeczy o to chodzi. On jest pozytywną postacią przez większość filmu, natomiast kiedy wypija z wody życia, nagle coś się w nim zmienia, ale widzieliśmy to wcześniej, foreshadowing był z jego matką, która dokładnie tak samo reaguje, jest w pierwszym filmie jest praktycznie pozytywną postacią, w drugim filmie dopóki nie wypije tej wody jest w jakimś tam sensie pozytywną postacią, natomiast w momencie kiedy wypije z wody życia, coś jej odbija i dla mnie to jest wystarczające, żebym ja się wczuł, żebym zrozumiał, o co chodzi bohaterom, tak? Uh-huh. Znaczy, że jakie są ich...
Wiesz, można też obserwować ten film z myślą o tym, że Paul Atreides nie jest dobrą postacią, nigdy nie był.
Okej.
Okay. No ja też bym się skłaniała trochę ku temu, ale przede wszystkim zwracając najpierw do matki, czyli tej Lady Jessica, że ona tak naprawdę dla mnie nigdy od samego początku nie była dobrą postacią, ale... No po prostu jej rzeczywiście coś tam się też zrobiło po tutaj wody życia, ale to już jest inny rodzaj, nie? Ona już po prostu tak spełniła bardziej te swoje wszystkie funkcje, że tak powiem.
No ale w pierwszej części mamy ją jako buntowniczkę wobec zakonu, tak? Mamy ją jako osobę, która się przeciwstawia zakonowi. Jest, która
przeciwstawiła się zakonowi, ale to raczej w kwestii dumy, jaką miała. To nie była w zasadzie
w kwestii miłości. Ona była zakochana w swoim mężu. Znaczy mężu,
ona kochanku. Ona chciała tego Xerxavera.
Xerxavera, tak?
Tak.
A bo chodzi o to, tak. Że ty myślisz,
Feliz Navidad.
Ty wiesz o tym, bo właśnie to jest to, czego ja nie wiem tak naprawdę, bo nie pamiętam. Czy ona rzeczywiście to robi, bo po prostu tak wyszło, że właśnie się zakochała i po prostu, czy ona rzeczywiście świadomie tutaj chce przyspieszyć tą realizację tego eugenicznego planu, tego zakonu w ten sposób?
Nie, ona jakby ona robiła to trochę z miłości. To nie było tak, że ona, bo tam Leto chciał mieć syna i ona dała mu syna, tak? No bo ma kontrolę nad tym zupełnym. Ale ona też sądziła, że to już jest czas, tak? Więc ona jakby sądziła, że już urodzi Navis Navidad i będzie...
Ale mówisz teraz o książce czy o filmie?
O książce, o filmie to jest to samo. Tam, więc, no okej. Okay. W pierwszej części, teraz nie pamiętam, że w pierwszej części to było poruszane, czy nawet...
Wydaje mi się, że tak. To znaczy, tam była mowa o tym, że ona... wie, że no, musi przejść tą próbę, jej syn, tak, że ona tego nie uniknie, tak? I oczywiście tam jest zresztą bardzo przejmująca scena, którą świetnie Rebecca Ferguson gra jako jedyna emocjonalna postać w tamtym filmie, gdzie faktycznie ona bardzo przeżywa to, bo ona się naprawdę martwi o tego syna i naprawdę martwi się, że on może zginąć. To, że ona ma nadzieję, że on jest tym quasi tkaderatem, to nie znaczy, że jest tego tak w 100% pewna. Czy w ogóle, że jest jakimś niezwykłym dzieckiem. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście wszystkie Bene Gesserit patrzą na nią krzywo, bo urodziła syna. Więc dla mnie oczywiście to nie jest pozytywna postać w sensie nieskazitelna. Absolutnie nie. Ale wydaje mi się, że jest kreowana na osobę, która wychodząc z tego środowiska tych złych, jest jednak jakby w kontrze do tego środowiska w pierwszym filmie i w dużej części drugiego. Ona cały czas dba o to, żeby... Ona dba o tego syna, ona chce go zachować. I to, czy chce go zachować, bo jest takie... quasi kaderatem, czy chce go zachować, synem, to myślę, że nie ma dużej różnicy, bo myślę, że każda
jest ogromna różnica. Ale Kajtan, ty masz w ogóle słabość do takich postaci, tylko tyle chcę powiedzieć. To się powtarza. Poor Things, Mark Ruffalo, teraz matka tutaj.
Boże, ty porównujesz te dwie postaci do siebie? Jesus.
Nie.
What?
Nie, tak, to prawda, to trochę przez...
Nie porównuję tych postaci.
Explain yourself.
Nie porównuję tych postaci. Po prostu wydaje mi się, że Kajtan ma jakby większą... Ty trochę bardziej wierzysz w czyste intencje niektórych postaci, tak mi się wydaje.
Wydaje mi się, że w tym filmie tak to jest przedstawione. Może ja jestem dziwny faktycznie, ale wydaje mi się, że ten film sugeruje, żebyśmy jednak bardziej sympatyzowali z matką Paula niż na przykład z resztą Bene Gesserit, czy tutaj z tą Margot, która się pojawia i uwodzi naszego Foyda Rautę. Wydaje mi się, że to jest jasne, jak przedstawia postaci. On nie ma jakichś Villeneuve nie ma jakichś tutaj wielkich subtelności w tym, żeby pokazać, kto jest zły, kto jest dobry, kto jest szary, tak? To jest tak jasno przedstawione.
Nie, no Jessica jest przedstawiona jako, tak, może jedyną pozytywną postacią tutaj jest Chani i może część Fremenów, ale a reszta jest szara albo czarna, nie ma, albo czarno-biała.
To ta szarość, znaczy, to są ciekawe postaci, więc wiadomo, że mówię, nikt tam nie jest dobry. Nieskazitelny, ale wydaje mi się, że postaci typu Jessica czy ojciec z Pola Atrydy, Boże, już zapomniałem, jak miał na imię.
Leto Atryda
pozytywnie jest przedstawiony, nawet jeśli w książce jest bardziej negatywnie przedstawiony, to w filmie uchodzi za honorowego, za tego, który jest w stanie poświęcić wszystko dla dobra swojej, oczywiście swojego rodu. Który wspiera, który pomaga Fremenom, te wszystkie rzeczy tu są. Ale ty teraz kręcisz nosem, odnosisz to do książki czy do filmu?
Bo Leto, do filmu tak samo. Przecież to w filmie Leto Atreda mówi, że po prostu chce wykorzystać tych Fremenów. Robi to samo w tym filmie, wykorzystuje Fremenów dla swoich własnych, celów.
Ale jakie to są
cele? I Leto, i Paul nie przyjeżdżają na Arrakis i oni nie uważają Fremenów za równych, oni nie chcą ich w jakikolwiek sposób, nie wiem, wyzwolić, pomóc im czymkolwiek, oni chcą ich wykorzystać. I to jest jakby też main plot tego właśnie, taki metaplot, który tutaj się pojawia, czyli odrzucenie mesjanizmu i pokazanie, że bycie tym mesjaszem to jest generalnie dupa straszna i niefajna rzecz, tak? I jakby... Leto sprzedaje to jako, no ja chcę przyjść, pomóc, ale nie, Leto mówi to, że chce wykorzystać Fremenów do tego, żeby...
Chce wykorzystać planetę.
Wykorzystać Fremenów.
Desert Power.
Leto, tak, ale to Fremeni są Desert Power, bo on, sama Duna czy Arrakis nie było do końca spice, wiesz, przyprawa przyprawą, tak, ale... On wiedział, że tych Fremenów jest więcej niż Harkonneni czy Imperium sądziło. I on wiedział, że tam jest ich miliony i może stworzyć swoją armię, która mogłaby równać armii Imperatora.
Okej, ale czy cel artrydów nie jest tym samym celem. Okej, okay, inaczej. Czy nie ma gdzieś połączeń między celem Atrydów i Fremenów? Przecież ty mówisz, on chce, że już przejdźmy do drugiej części, że Paul Atryda chce wykorzystać Fremenów, żeby pokonać...
Znaczy nie chce, on to robi przez cały film. On przez cały film wykorzystuje Fremenów.
Ale chce. Chce i robi to. Wykorzystuje Fremenów, żeby pokonać Harkonnenów. A Fremeni też chcą pokonać Harkonnenów. Przecież ich...
Nie, Fremeni sądzą, część Fremenów uważa, że on jest Mesjaszem, jest... wykorzystują historię stworzoną przez Bene Gesserit, żeby Fremeni sądzili, że Paul Atryda jest Mesjaszem i wierząc w to poświęcają swoje własne życie, tak? No bo ci Fremeni umierają. On wykorzystuje ich, tak? Oni są i jak wejdzie tylko trzeci film, Mesjasz, to będziemy coraz bardziej dosadnie to rozumieli, że okay. Paul Atryda od samego początku wykorzystuje Fremenów, a Fremeni są przez niego cały czas manipulowani. Manipulacja okay. To jest stworzenie myśli w drugim człowieku, że robi dokładnie to, co ty chcesz.
Ale jaki jest cel Fremenów?
Generalnie siedzieć na pustyni, żeby ich nie przeszkadzał.
No ale też pokonać Harkonnenów. Bo ich,
ale w momencie, bo to jest... ale w momencie, gdyby oni zostawili Harkonnenów tak, jak było to wcześniej, to nic by to nie zmieniło. Będzie sobie żyli po swojemu, Harkonnenami może by się dogadali, tyle, tak jak to było zanim przyjechali Atrydzi.
Okej, okay, tutaj zamilknę, bo nie mam takiej wiedzy o tym, co się dalej wydarzy.
Znaczy nie to, co
ale
dalej
ja
wydarzy,
to odczytuję.
Po prostu Paul Atryda już w tym filmie wykorzystuje tych Fremenów, manipuluje
wykorzystuje. Tak, tak manipuluje po zażyciu z tego
Nie,
płynu.
Od samego początku. Od samego początku nimi manipuluje.
No na pewno robi jak to kiedy ta
przecież
matka,
mówi,
tak.
Że nie jest Mesjaszem.
Nie, on nie mówi, że jest Mesjaszem, ani manipuluje ich, żeby walczyć z Harkonnenami. Już od samego początku manipuluje nimi.
To znaczy,
od samego, jak tylko się tam pojawia.
On to naprawdę nimi manipuluje, to jeszcze zanim się urodził tak naprawdę, ale to za sprawą tego zakonu, nie? No bo samo to, że on się pojawił wcześniej, tak? O ileś tam, nie wiem, generacji, to stąd się pojawia ta legenda o tym Lisan al-Gaib, nie? Że, żeby właśnie jemu umożliwić to, co się dzieje tak naprawdę, tak? To ten zakon tak naprawdę tym wszystkim steruje. I więc jeżeli dochodzi do jakiejś manipulacji z jego strony, no to jest taka manipulacja jakby, która trochę wychodzi bardziej ze strony jego matki, tak? On jest jakimś przedłużeniem tego. Chociaż w jakimś sensie w tej części się temu opiera momentami, tak? Ale rzeczywiście, no tutaj jest realizowana jakaś strategia, świadomie lub mniej świadomie.
On się cały czas wypiera. On od początku mówi, ja nie czuję się tutaj...
No ale to nie chodzi o to, że on im tak to, mówi, nie? Wiesz?
Tak jakby powiedział Mesjasz.
On to mówi ojcu w pierwszym filmie. Ja nie chcę być żadnym następcą tronu. Co jeśli ja się nie nadaję? Co jeśli nie będę odpowiednio... On się cały czas opiera temu. To, że jest to jakaś większa intryga, oczywiście Bene Gesserit, to jest jasne i że one tutaj tym manipulują i w momencie, kiedy on zażywa tej wody i zyskuje pamięć pokoleniową, to wtedy już wie, wtedy już świadomie rzeczywiście dochodzi do manipulacji, on już wtedy widzi swoją moc,
przyszłość.
Swoją siłę i możliwości.
On widzi przyszłość.
I wtedy zaczyna się zmiana, natomiast ja bym jednak polemizował z tym, że to jest postać, która manipuluje aż tak bardzo tymi ludźmi i w jakimś sensie no dochodzi do manipulacji w tym sensie, że wiadomo, że on ma przewagę taką cywilizacyjną, tak, nad Fremenami, można powiedzieć, chociaż no na ich planecie to też nie jest do końca takie
pozytywne,
tak, więc powiedzmy, że no ci Fremeni to jest ten lud, który właśnie ma swoje wierzenia, które w tym sensie można łatwo zmanipulować go, że można mu go przekonać o tym, że jest rzeczywiście jakiś Mesjasz i że faktycznie on ich wyzwoli, tak? Natomiast on przez większość filmu mówi, nie jestem Mesjaszem, ja będę z wami walczył, ale ja nie jestem Mesjaszem i przestańcie mnie tak nazywać. Więc dla mnie Paul Atryda jest postacią tutaj jednak szarą z akcentem na pozytywną, do momentu, kiedy nie wypije tej wody życia. Tak bym to odbierał filmowo. Nie mówię, jak jest.
Rozumiem. No, ale jakbyś następnym razem oglądał, to obejrzyj sobie z tym kluczem, że Paul Atryda od samego początku okay. jest tą postacią.
Mhm. Dobra.
No, słuchajcie, to ja bym chciała jeszcze dwie rzeczy o tej Dunie powiedzieć, coś co mi się podobało.
No właśnie, przepraszamy, że...
Przepraszamy, że tutaj wróciliśmy do rozmowy sprzed tygodnia.
Wiecie... Bo słuchajcie, bo o Dunie można długo, no.
Wiecie, bo to jest tak, że mi się jeszcze bardzo podoba jeden aspekt tej Duny, który sprawia, że ten film z takiego artystycznego arcydzieła też tak troszkę sięga, wiecie, sięga do nas, wyciąga ręce i to...
Klepsu.
Tak, i to jest, który ogląda ten film nie w IMAX-ie, to jest... To warstwa komediowa tego filmu, to mi się bardzo podoba, to jest obecne, to jest celowe, to jest świadome, sam Stilgar w ogóle i same to Lisan Algaib za każdym razem, kiedy tamten, wiecie, Pol coś zrobi, to jest świetne, tak, fantastyczne i też Chani, tak, najświetniejsze są te sceny z tym Garneyem Halekiem później, na samym końcu, jak oni już tam, wiecie, wszyscy tam Lisan Algaib i tak dalej, kiedy ona jest jak nie, on nie jest wcale, a tamten ją tak ściąga w dół. Boże, jak to było zabawne. Bardzo mi się podobał ten aspekt tego filmu. Cieszę się, że tego nie zabrakło. Chciałam to powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ważne.
No i Harkonneni są zabawni też. Ja się śmiałem.
Jestem przerażona. No właśnie, Kajetan, to jest twoja słabość, to złych postać.
A druga rzecz, którą chciałaś powiedzieć?
A nie pamiętam już. Zapomniałam, bo ta pierwsza jest dla mnie naprawdę bardzo ważna.
Ale a propos Chani, uważam, że to już żeśmy gadali chwilę o tym, że to jest świetny i Paweł też się zgadza, że to jest świetny pomysł na to, żeby Chani była tym naszym spojrzeniem i żeby była tą przeciwwagą do tych wszystkich postaci, do tych wszystkich wielkich tutaj planów i tak dalej, pokoleniowych i milenijnych i tak dalej. Ona jest idealnym takim kluczem, czy idealnym, jak to powiedzieć, chwytem filmowym do tego, żebyśmy my cały czas byli zaangażowani w tą historię, bo często w takich filmach, i tutaj jest środowisko, któremu to nie przeszkadza, być może Paweł należy do niego, środowisko osób, które są w stanie oglądać, czy czytać, czy, ale zwłaszcza oglądać, bo w książkach to jest to inaczej, inaczej się to odbiera, ale w filmach są w stanie oglądać historię wielkich rodów, którzy mają wielkie plany, którzy cały czas między sobą knują, którzy gdzieś to wszystko ma taki aspekt bardzo, bardzo na wysokich tonach, tak? To wszystko jest takie mało przyziemne, tak? I tutaj i w Dunie właściwie tak trochę jest w książce, jak ja czytam książkę, to właściwie trudno znaleźć postać, która byłaby bardziej taka nasza, taka ludzka. Nawet wśród tych Fremenów jest trudniej ten akcent zobaczyć, bo tak jak mówiliśmy, Stilgar nie jest postacią komiczną w książce. Był trochę nim postać Jasona Momoły, już zapomniałem, jak się nazywa.
Tak, ona była. Ale Garney też był trochę taki zabawniejszy, bo on śpiewał te piosenki.
W książce. Ale a jak się nazywa postać Jasona Momoły?
Idaho.
No to Idaho jest naprawdę zabawny w książce. Tam są momenty naprawdę komiczne z nim.
No w filmie też był zabawny, tak?
No.
Był zabawny w porównaniu do całej reszty.
W porównaniu do całej reszty, tak.
Opowiadał dowcipy czasami.
Tak, więc tutaj mamy genialny motyw z tą Chani i genialny po prostu pomysł na to, żeby złapać ten dystans, żeby spuścić to powietrze z tego nadęcia i żeby mieć możliwość opowiedzenia tej historii z jakiejś ludzkiej perspektywy po prostu. Że to nie jest perspektywa, prawda, jakichś wielkich rodów, tylko to jest perspektywa naszego człowieka, tak?
Ja myślę, że właśnie też trzeba zwrócić uwagę, jak często w ogóle w warstwie tutaj dialogowej ona nam dokładnie wyjaśnia, co się dzieje. Ja aż czasami byłam ze dwa razy taki moment, na zasadzie, ej, wiemy to, widzimy to, a potem sobie myślę, nie każdy wie, nie każdy widzi. I ona rzeczywiście naprawdę została tutaj wprowadzona do tej drugiej części, chociaż już pojawia się w pierwszej, jako taki przewodnik nasz po tym świecie. Ona też w ogóle też nam bardzo tłumaczy, wiecie, też ona zadaje takie ważne pytania od samego początku. On nie jest Mesjaszem, to wiecie, oni tutaj chcą, żebyśmy my w to uwierzyli, bo chcą manipulować i tak dalej. Takie bardzo często oczywiste rzeczy teoretycznie mówi i naprawdę jest takim przewodnikiem po świecie Duny, którego nie ma w pierwszej części, co zauważyłam, kiedy właśnie nie poszłam z wami na Dune do kina, na drugą część, bo moja koleżanka miała wyrwaną ósemkę i zostałam z nią, oglądałyśmy pierwszą Dune i ona po 10 minutach, czy tam 15 tego filmu powiedziała: Natalia, to mów mi razem z tym filmem, co się teraz dzieje, tylko mów mi tak jak człowiekowi. I wtedy zrozumiałam, że w drugiej części po prostu robi to Chani. I rzeczywiście widać była taka potrzeba, słuchajcie.
Dokładnie, to jest dokładnie to. Ja też potrzebowałem tego, ja osobiście tego potrzebowałem w Dune.
Ale teraz czytasz tą książkę, to łatwiej ci było.
No tak, tak, jasne, no ale mam problem też z książką, tak? Mam problem z tym, że nie ma osoby, nie ma postaci, która byłaby tą moją postacią w tej książce. I być może taki był plan, być może to jest bardzo konceptualne, to jest bardzo intelektualna książka, ale pomijając to, że jest przygotówką w kosmosie, o czym
tak, to jest przygotówka w kosmosie.
Tak, no. Ale jest nastawienie na storytelling, na worldbuilding, na jakieś polityczne zawirowania, natomiast brakuje mi ludzkiego aspektu w tym wszystkim, więc
to super, dojść do Boga, dojść do czwartej książki, tam jest Bóg Imperator, on jest na bardzo przyziemną osobą.
Okej,
to ja jeszcze jedną rzecz powiem, właśnie teraz mi się przypomniała, że ta koleżanka też moja często pytała, a kto to jest i tak dalej, i w pewnym momencie mnie pyta, a kto to jest, a mówię, to też jest jego matka, tylko inaczej ubrana, i to właśnie i ona była jak, o nie, jestem swoją babką. I ja w ogóle też jej powiedziałam, słuchaj, przez to, że oglądam to z tobą, to czuję się, jakbyś oglądał jakiś turecki serial teraz, w którym ja ci muszę wszystko tłumaczyć. To był zupełnie inny seans, naprawdę.
Ale to co, Kajten, to czytasz Mesjasza?
Obiecuję. Na następny odcinek.
Okej, nie, ale bo akurat Mesjasz jest bardzo króciutką książką, więc tak by on jest tak jedna trzecia może był.
Powiem tak, film... Pierwszy film Villeneuve'a w ogóle mnie nie zainteresował dalszym czytaniem książki. Po tym filmie chcę przeczytać wszystkie. Autentycznie to jest tak, jakby ktoś mi pokazał taki urywek świata i jakieś takie fajne, ciekawe jego aspekty i powiedział, a chcesz wiedzieć więcej, to przeczytaj książkę. I kurczę, chcę wiedzieć więcej, więc idealnie się sprawdza.
Nie chcę przeczytać wszystkich książek, nie chcę przeczytać.
Jesteś ofiarą, Kajetan. Słuchajcie, no nic, no ja nie wiem, czy nie powiedzieliście, że czy wy tu widzicie jakieś możliwości oscarowe i nominacje dla tego filmu, to mnie interesuje.
Dobre pytanie, tak.
No, scenograficznie, te techniczne to na pewno gdzieś tutaj można tutaj wstawić. Dla mnie jest ciekawe, że naprawdę ten film, ludzie mówią, o zobaczcie, tak się powinno film robić, mało blue screena było, robaki były, to, że jakby jest taki dyskurs w internecie, jak był trochę po Mad Maxie.
I też po obejrzeniu Mad Maxa. I też na pustyni. I też po obejrzeniu Mad Maxa od razu powiedziałem, że to jest arcydzieło.
To jest arcydzieło.
I ty nawet pamiętam ciebie, jak mówiłeś, Kajetan, poczekaj z takimi opiniami, to jeszcze nie jest takie, nie może tak od razu opiniować. Mówię, nie, ja już wiem, to jest arcydzieło. I cały czas się tego trzymam. Oczywiście nie mówię, że każdy tak ma uważać. Ale to jest jeszcze, bo ja już wiem, że Paweł, chcesz trochę ten temat rozwinąć. Patrzenia na Dune, to jest ciekawe też, ale tylko wracając do tych nominacji, bo tak, ja uważam, że na przyszłym rozdaniu oscarowym będzie to bardzo się liczył ten film. Uważam, że będzie nominowany we wszystkich kategoriach, w których był poprzedni. Jest szansa na więcej, bo tutaj są możliwe aktorskie kategorie i w ogóle jestem w szoku, bo wymieniłaś tych, którzy mają być nominowani. I to są dokładnie ci, których ja bym nie wymienił, a wymieniłbym dwie inne osoby.
To kogo byś wymienił?
Inaczej, wymieniłbym. To Zendaya bym nie wymienił. Moim zdaniem to jest świetna postać, natomiast czy Zendaya zasługuje? Nie mówię, że to jest, że nie ma szans, ale osobiście chyba bym jej nie nominował. Ja bym, dla mnie, jakbym był w Akademii, to bym wybrał najciekawsze role, to jest dla mnie Stilgar, czyli Javier Bardem.
Dobra rola
i to
też.
I to jest Rebecca Ferguson jako matka. To są najlepsze role dla mnie.
Wiecie, no właśnie,
za mało
ja nie,
miała do grania.
Ja nie lubię tej postaci, to mi zawsze przeszkadza, słuchajcie. No ale fakt, ja już od pierwszej części uważam, że to, że ja mam do niej takie uczucia, jakie mam, to znaczy, że ona świetnie to zagrała.
Tak.
A po drugie, no dla mnie ten Austin Butler, ten Fej Drota, tak się nazywa postać, z tego co pamiętam.
On jest...
Ja uważam, że to jest zasłużone, a dla mnie nie, no naprawdę. Uważam, że to było mocno ciekawe, fajne.
On jest mocno ciekawy,
jakie
fajny,
świetne
tak.
Zastosowanie tego, że wszystko się staje czarno-białe. W końcu!
No
ja siedziałam w tym filmie, mówiłam, da się, uzasadnione.
Bradley Cooper, ucz się. Tak, tak, to jest super moment. Więc tutaj są szanse na aktorskie nominacje i uważam, że ma, już teraz uważam, że wygra za zdjęcia, za montaż, za dźwięk, tak przynajmniej czuję. Mhm. I zobaczymy, za rok się spotkamy i sprawdzimy, czy i nawet ma szansę w tych najważniejszych. Wydaje mi się, że ten film tak mocno rezonuje z wieloma osobami pozytywnie i tak naprawdę jest dużo takich głosów, które nie, może nie tylko mówię, że to arcydzieło, bo to akurat różnie bywa, tak, ale mówią o doświadczeniu, o takim doświadczeniu, jakiego nie mieli od lat w kinie. I to jest coś, co się rzadko słyszy i to jest coś, co wydaje mi się, że będzie zapamiętane przez ten rok. Tym bardziej, że ten slot tegoroczny jest troszkę uboższy niż z poprzedniego roku, jako że były te strajki, to wydaje mi się, że Duna tutaj będzie miała naprawdę spore szanse, żeby walczyć o główne kategorie.
Ja chciałam was zapytać w takim razie jeszcze coś, co mnie tak naprawdę bardzo interesuje. Co myślimy w ogóle o głównej roli, o Timothée Chalamet w tej roli Polu Atreides?
Ja trochę go nie kupowałem na początku. Znaczy w pierwszym filmie to nawet nie z główną postacią, tak? No bo w pierwszym filmie główną postacią jest jego ojciec. Ale tutaj jak on był taki, że coś miałem problem, był taki za miałkowaty trochę przez tą pierwszą część, ale już ten sam motyw tej rozmowy wśród Fremenów na tej naradzie wojennej i jak on pokazuje, jak używa tej mocy i to byłem taki okej, okay, dobra.
To, tak, tutaj, to było szokujące. Tutaj. Ja nie widziałem chyba go jeszcze w tak mocnej roli, jeśli chodzi o pokazanie swojej charyzmy, tak? Takiej przywódczej charyzmy. To jest coś, czego nie miał Napoleon zdecydowanie, a tutaj to mamy. Znaczy Napoleon Feniksa oczywiście, nie w ogóle Napoleon.
Disney Napoleona to poleciał w taki casualowy.
Napoleon nie miał takiej charyzmy jak Paul Atreides, bo ja znane historyczne postaci. Więc w każdym razie to super zagrał rzeczywiście i to jest skok taki od tego pierwszego filmu, gdzie jest, o Jezu, jak on mnie wkurzał w tym pierwszym filmie, jaki on był smętny, jaki to był zblazowany nastolatek, który wszystko mówi w jednym tonie, jak się cieszy, mówi w jednym tonie, jak się smuci, mówi w jednym tonie, nic nie było dla mnie ciekawego w tej postaci, a tu nagle rzeczywiście nabrał jakiegoś charakteru i no jest rzeczywiście świetny. I tutaj
uśmiecha się czasami.
Tak, jest zabawny momentami. To jest szokujące dla mnie, bo wydawało mi się, że to jest taki, aktor jednej twarzy, czyli płaczliwego nastolatka, tak, a tutaj pokazuje wachlarz.
Ale tutaj wcześniej też pokazał wachlarz, no bo to w różnych rodzajach filmów grał, tak, od dramatów. Przecież u Wes Andersona też grał, tak, więc to też...
Zawsze grał tego zblazowanego, smutnego nastolatka. To była jego po prostu typecast totalny. A tutaj coś mógł pokazać innego. Jeszcze nie widziałem Łąki, więc tam chyba też coś
tak, innego. Tak, też coś innego. Ale tutaj pamiętacie, ja się zastanawiałam, kiedyś wam mówiłam, że rzeczywiście się zastanawiam, czy on nie miał jakiegoś takiego doświadczenia musicalowego przed tym filmem. I powiem wam, że rzeczywiście zobaczyłam jakiś taki dosyć fajny klip podsumowujący, że ta większość aktorów, którzy teraz są znani, to po prostu są dzieciaki, które chodziły do szkół teatralnych w większości. Byli tym, wiecie, awkward theater kids i teraz i on jest jednym z nich. I widać to.
Czy masz na myśli kółka teatralne?
Tak, kółka, ale myślę, że to raczej bardziej mi chodzi o całe szkoły, tak, akurat w tym przypadku.
Okej.
Więc ten stereotyp trochę takiego, wiecie, dzieciaka teatralnego wypełniały na pewnym etapie swojego życia i żeby teraz móc właśnie zagrać to, co zagrał Chalamet w Dunie na przykład. Dosyć nie jest też najgorsza choreografia w tym filmie. Jej jest bardzo mało, ale jak już jest, to ja je całkiem doceniam, te wszystkie sceny.
Mówimy o Łące.
Nie, mówię teraz o Dunie.
Okej, dobrze, dobra. Sceny taneczne w Dunie, zaraz. No, jest taniec.
Choreografia walki, mojej drodzy.
Okej, ale jest też choreografia chodzenia po piasku.
Tak.
No.
Zastanawiałem się, czy to będzie trend TikTokowy, nie wiem, bo ostatnio nie mogę wejść na TikToka, bo mi się wylogował, zapomniałem loginu, ale generalnie jestem ciekaw, czy to stało się trendem, ale... Wiadomo, że aktorzy z pewnego pokolenia, powiedzmy teraz obecnie 30-40 lat, czy troszkę młodsi też, się dzielą albo na tych, co kończyli szkoły teatralne, albo na tych, co występowali w Disney Channel. To jest generalnie w Hollywood to jest taki podział najczęściej.
To prawda. A co do twojego trendu TikTokowego, no to jest taki trend, widziałam, że jest dużo klipów, że ktoś wrzuca na przykład scenę z filmu Bollywood, która się dzieje na pustyni, że tam właśnie jakiś pan główny odgrywa swój taneczny kawałek i tam ci panowie w Bollywoodzie tak śmiesznie tańczą troszkę i właśnie tak się poruszają po tym piasku i wszyscy mówią, tak właśnie chodzisz po pustyni, żeby tych czerwi nie zbudzić. Tak.
Czułem, że to ma potencjał.
No. Ale jeszcze chcę na sam koniec powiedzieć, że Duna, dwójka, to jest też całkiem niezła historia romantyczna. Wiem, że to nie są wasze klimaty, na pewno Pawła, ale to jest dobrze opowiedziana historia jakiegoś takiego, tego uczucia, które się między nimi zrodziło i potem takiego prostego dramatu, który kończy to. Uważam, że to nie było źle przedstawione.
Na wielu poziomach, tam gdzie Hunger Games poległo, tam Villeneuve zwyciężył. Romans, dramat, science fiction,
komedia.
Przygodówka, komedia, dokładnie. Tam po prostu ten film, dlatego tutaj była nasza wielka dyskusja na czacie między nami, czy Duna jest arcydziełem, czy nie. W moim rozumieniu to jest arcydzieło w tym sensie, że wszystkie elementy, którymi operuje, robi to po prostu na tak wysokim poziomie i jednocześnie to wszystko tak emocjonalnie działa, że prywatnie tak uważam. No, arcydzieło albo inaczej, film perfekcyjny albo film perfekcyjnie zrealizowany, tutaj już można się kłócić o semantykę faktycznie, czy no tak.
Oscary zostały rozdane.
Tak było.
Zaskoczeń specjalnie nie było, jak co roku jakieś tam zaskoczenie było, to w tym roku specjalnie dużych zaskoczeń nie ma.
Mm-hmm. Zdarzyła się najważniejsza dla mnie tej nocy rzecz. Ekipa od Godzilli wyszła na scenę z figurkami i nie tylko. Widzieliście te buty, które wam wysyłałam? Oni wszyscy mieli te buty z idealnym po prostu łapą Godzilli zaciśniętą na obcasie. Kocham tych ludzi. Ja już mówiłam Pawłowi, że chciałabym mieć tą aktorkę, która gra Miss Marvel w pomniejszeniu, nosić ją w kieszeni ze sobą. Teraz wymieniam po prostu Miss Marvel na tą ekipę i chcę ich mieć zawsze ze sobą. Takie małe figurki trzymające małe figurki Godzilli. Jestem bardzo szczęśliwa, dokładnie, że to się wydarzyło. Więc to był mój ulubiony moment tych Oscarów. A jakie są wasze ulubione momenty tych Oscarów?
Znaczy, ja moim momentem, jak oglądałem tego psa, który klaszcze, to... To było zacne, choć oczywiście to było wszystko udawane, ale już sam przy samym oglądaniu to było piękny dowcip. W ogóle całe te nie były złe, nie były takie nudne i wydawało się, że jakim szybko poszło to wszystko. Więc to było to.
Ja mam kilka ulubionych momentów.
To najpierw wybierz generalnie... taki top of the top, Kajetan. Twój ulubiony moment z tych Oscarów.
Chyba klaszczący pies jest top of the top. Chociaż jak się później okazało, ten pies nie był na żywo na Oscarach, ale rozumiem powody i tutaj widziałem występ Jimmy'ego Kimmela, który tłumaczył, dlaczego psa nie było i jest to i dla niego dobre i w sumie dla ceremonii tak
logiczne,
samo.
Logiczne, no.
I logiczne i sensowne, więc nie mam z tym problemu. Fajnie, że go tam wmontowali, chociaż ktoś mówił, że to jest że to nie jest prawdziwy Messi, tylko to jest jakiś doppelganger tego psa.
O, to już daleko zaszła ta teoria spiskowa o Messi.
Tak, to już są teorie spiskowe, które są przesadzone. Ale chyba absolutnym topem topów to był występ Ryana Goslinga i I Am Just Ken.
I Slasha.
No oczywiście, i Slasha i... To jest jak najbardziej topka. To jest faktycznie, ktoś to powiedział, ja się chyba zgodzę, to jest jeden z najlepszych muzycznych występów w ogóle w historii Oscarów, z tych przynajmniej tych, które ja oglądałem, więc rewelacja, rewelacyjny występ, absolutnie.
Znaczy Schwarzenegger i DeVito też mi się podobali, którzy jak wyszli, to było całkiem zabawne. Znaczy, akurat ten dowcip z Johnem Siną jakoś średnio mi podpadek.
A mi całkiem. Zawsze jakiś tam nagi mężczyzna.
No wiem. Znaczy, bardziej chodzi mi o taki, nie wiem, bo to była kategoria kostiumy, tak? taka jakby... Ja bym się był czuł głupio, dostając nagrodę od półnagiego Johna Cena.
Ale on potem został odziany w...
No nie, no został, tak, oczywiście, ale wiesz, chodzi o sam...
Te duety w ogóle, które ogłaszały nominowanych i zwycięzców, były bardzo świetnie dobrane. Też Emily Blunt z Ryanem Goslingiem i cała dyskusja o Barbenheimerze, bardzo zabawna. I, no te, i właśnie Schwarzenegger z DeVito mówiący, że jesteśmy tutaj, bo oboje próbowaliśmy zabić Batmana. I tego typu sytuacje na te Oscary sprawiły, że one są naprawdę, były naprawdę zabawne.
Kate McKinnon i America Ferrera, które mówiły o tym, dlaczego Jurassic Park to nie jest dokument i czy Jeff Goldblum istnieje. To jest bardzo, bardzo istotna wieczor.
Tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że potem wygrał film 20 dni w Mariupolu.
Tak.
I potem to zestawienie...
Ten dysonans zawsze się pojawia na Oscarach. To niestety jakby jest... Trzeba to wziąć jakby with a grain of salt. Po prostu to też zauważyłem. I, to, i ten moment i moment, kiedy wygrała Strefa Interesów, też był żarcik, tak, wcześniej. Strefa Interesów dostaje Oscara, mówią o Strefie Gazy, o wojnie i tak dalej. Odchodzą, a teraz zapraszamy na występ Ryana Goslinga,
tak,
który będzie Kenem.
Tak.
Ja mówię, kurczę, po prostu to jest Ameryka.
Ja jestem... Ja się zastanawiałam, czy oni nawet nie przesunęli tego występu Ryana Goslinga, bo on ostatecznie potem nie był tak od razu, właśnie dlatego, żeby jedno nie wystąpiło po drugim. Ale tam był jeszcze jeden występ muzyczny z tego chyba filmu Ewy Longori, krótkiego, który można oglądać na Disneyu. Podobno filmu o chipsach. Ktoś mi tak powiedział, ale wiecie, że ktoś mnie mógł kręcić.
Piosenka Diane Warren.
Która była właśnie Eurowizja na Oscarach też się pojawiła i to było super. Ale chciałam jeszcze chyba coś powiedzieć, że jakbym miała wybrać zdanie tegorocznych Oscarów, to rzeczywiście jednak jak reżyser tych 20 dni w Mariupolu wyszedł i powiedział, słuchajcie, jak on to powiedział, że kino tworzy wspomnienia, a wspomnienia tworzą historię.
Historię.
Tak, najlepsze zdanie tych Oscarów. No miałam ciarki, naprawdę. Bo poza tym, że one były zabawne, to jeszcze były bardzo wzruszające, moim zdaniem. Po pierwsze, to co ty nie kupiłeś tego od razu, czyli te laudacje aktorów do innych autorów przy tych nominacjach aktorskich. Mm-hmm. Mega wzruszające, wyciskacz łez, jak powiedział Paweł. I dwa, dla mnie świetnie zorganizowana w tym roku ta sekcja In Memoriam. Na samym początku, kiedy tam się pojawiała choreografia i jeszcze tancerze, to myślałam sobie risky, ale potem jakby kupiłam, to było bardzo ładne, eleganckie i też w ogóle cała gala była bardzo ładna i elegancka, taka wiecie, te zmiany świateł, choreografia i scenografia.
Bo oni cofnęli, bo oni chyba nauczyli się, bo chyba 2 czy 3 lata temu mieli trochę mniejszą scenę i tutaj mają jakby... Scena została tak samo duża, ale ją scenografią pomniejszyli, więc te wszystkie przechodzenia nie były takie długotrwałe, więc to po prostu lepsze tempo mogło mieć przez to, że to pomniejszyli, a kiedy potrzebowali, to podnosili. No całkiem zgrabnie to jest zorganizowane.
A co to przemów?
Ale te przemówy do aktorów mi się bardzo podobały.
A czy przemowy były ładne, oczywiście, ale to nie były ich przemowy, to było napisane i dla mnie... To było jednak, nawet to spuentował Downey Jr., który wychodząc ze statuetką powiedział, no tylko jedną linijkę się pomyliliście z tym. Po prostu ja tego nie kupuję. Już wolałbym, żeby oni wyszli i powiedzieli coś od siebie, a nie czytali z teleprompera jakieś piękne złote myśli na temat danych aktorów. A tak naprawdę wolałbym, żebyśmy mieli możliwość jeszcze raz zobaczyć faktycznie chociaż fragment ich roli. Więc ja będę wciąż optował za klipami. I miło jest zobaczyć oczywiście tych aktorów, których dawno się nie widziało, to akurat spoko, tak? Ale mogłoby to być krótsze i jeszcze można byłoby tam te klipy, można byłoby to połączyć jakoś, moim zdaniem.
No to jest kwestia, wiesz, upodobań po prostu jakiegoś tam, czy to uderzyło w tą twoją jakąś nutę wewnętrzną, czy nie. Mam tylko jeden problem z tegoroczną galą rozdania Oscarów i jest tym problemem Christopher Nolan, który nie wiem czemu działa mi na nerwy tak maksymalnie. Miałam wrażenie, że go nawet lubię, a teraz pojawia się tam i ta jego twarz i wszystko co mówi.
To pretensjonalny jest to, nie? Taki strasznie pretensjonalny jest.
Nie chcę tego robić, ale czuję, że mam problem z nim. Zaczynam mieć z nim problem i zgłaszam to wam. Zobaczymy jak to się rozwinie.
Ja się nie zgadzam. Nolan moim zdaniem miał jedną z lepszych przemów. To znaczy jaką ma twarz, no twarz ma jaką ma, ale moim zdaniem tekst o tym, że Dziękuję żonie, która wyprodukowała wszystkie nasze filmy i wszystkie nasze dzieci. To jest coś, co było dla mnie bardzo zabawne i no i też fajne.
A słuchajcie, kto to powiedział, ten Christopher Nolan, że kino jest taką najkrótszą ze sztuk w porównaniu z innymi dziełami?
Tak.
No
tak,
dobra, tak, to mu się udało rzeczywiście, to powiedział akurat dobrze.
Ale nie jest, absolutnie nie jest. Są gry komputerowe i interaktywne są
świeższą. Jedną z. Nie bym powiedział, że konkretnie najkrótszą.
No tak, generalnie, że powiedział, że nie wiadomo, gdzie nas to jeszcze zaprowadzi i nie wiemy rzeczywiście, gdzie nas to zaprowadzi.
Piękny występ, pięknie odebrała nagrodę oczywiście Emma Stone, której się zepsuła sukienka, bo tak uroczy, Jesus, po prostu to jest talent, żeby z gracją odebrać i z taką no naprawdę z humorem i z takim dystansem odebrać nagrodę Oscara ze zepsutą sukienką, nie? I że nie robić z tego, ani tego nie ukrywać specjalnie, ani tego jakoś, wiesz, się tym nie peszyć, tylko po prostu embrace it, nie?
Szczególnie, że była jedyną aktorką, która wygrała w filmie, który miał elementy komediowe w porównaniu do pozostałych aktorek, tak? Mm-hmm. Że jakby to też się ciekawe, że to jakby ten wachlarz tego, co mogła pokazać w tym filmie, miało znaczenie.
No ja chciałam tylko powiedzieć, neurotycy Hollywoodu, w tym przypadku neurotyczka, która sama to podkreśliła i jest to urocze, jakby embrace it, więc tak, zdecydowanie była to fajna scena. I też chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Ci wszyscy są ludzie, mają już zupełnie inne twarze. Oni wszyscy wyglądają inaczej, zauważyliście to, bo my przez moment się zastanawialiśmy, a, oglądałam ze znajomymi, a, czy ci ludzie są wygenerowani przez AI i tak naprawdę ich tu nie ma, b, czy co właściwie się stało tym wszystkim ludziom. I cały czas pokazywałam kogoś, mówiłam, spójrzcie, to nie jest Steven Spielberg, albo spójrzcie, to nie jest Jennifer Lawrence, to jest tylko ktoś, kto udaje Jennifer Lawrence. I tak chyba cały czas kogoś wskazywaliśmy, że to jest on, ale czy to jest na pewno on? I wiecie, wydaje mi się, że troszkę niektórzy byli pewnie ostrzyknięci jednak Ozempikiem. Niektórzy tutaj chirurgia plastyczna lepiej, gorzej, ale widać to. Wszyscy jesteśmy młodzi, już nie ma starych ludzi.
A ja mam dokładnie odwrotne spostrzeżenie, zwłaszcza jak właśnie Schwarzenegger i DeVito wyszli na scenę, to mówię, kurczę, dwa dziadki stare wyszły. To jest dla mnie takie, jeszcze tak mówili z taką... no tak po dziadziowemu, nie? Że o, tutaj Batman, gdzie ten Batman, nie? Więc to było urocze oczywiście, jak najbardziej nie było w tym nic złego, ale to był taki właśnie, nagle poczułem ten czas płynący, który kiedyś dla mnie Schwarzenegger, myślę, dla wielu był takim absolutnie idolem kina akcji, a teraz jest po prostu dziadkiem i to jest niesamowite. I tak samo Al Pacino, który on biedny dostał straszne cięgi po tych Oscarach, bo nie przeczytał.
Ja się
rzekomo,
też nie rozumiałem.
Rzekomo
dlaczego.
Nie przeczytał. Słuchajcie, to jest wielka afera, której absolutnie Pacino nie jest winien. Przez cały show niektóre kategorie były prowadzone tak, że na przykład piosenka, że były piosenki, a potem wychodzili i czytali po prostu zwycięzców. I tam było kilka takich kategorii. I ktoś stwierdził, że przy najlepszym filmie też, ponieważ cały czas powtarzają się te klipy, więc producenci stwierdzili, że po prostu odczyta zwycięzcę, żeby przyspieszyć, rozumiecie? Jest tyle sposobów na przyspieszenie show, ale akurat tutaj wpadli na ten pomysł. No i oczywiście Al Pacino wyszedł, powiedział, mam przeczytać, to przeczytam, tak? No i wszyscy się obrazili, że Al Pacino nie przeczytał. Po prostu
oni
tego nie
po
było
prostu
planie.
Powinni ograniczyć jakby... Powinni ograniczyć dawanie tej głównej nagrody najstarszej osobie w Hollywoodzie, jaką są w stanie znaleźć.
Tak.
Bo wtedy ten w pewnym atak wieku jest bezsenny. Wiesz, jest powinni nie dawać. Tak, tak. No, szczególnie kogoś... po wtopach z paru lat temu, tak?
Dokładnie.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że chyba z Martin Scorsese największy przegrany tegorocznych Oscarów.
Mi smutno było za każdym razem,
trochę
jak pokazywali
tak.
go, to on był taki smutny. Chyba, że śpiewali I'm Ken.
W ogóle widziałam, wiecie, jakieś takie już przebitki, jak zupełnie z innej perspektywy, co tam ten, bo po prostu ktoś, kto siedział z Martinem, nagrywał jego reakcję na I'm Just Ken i jest to w internecie. I tam po prostu on już był gotowy wskoczyć na scenę i I'm Just Ken, I'm Kenaf po prostu. Naprawdę, to jest tak nie w stylu, tak myślałam, Martina Scorsese, ale to był po prostu time of his life, więc może jednak aż tak się nie przejął tym, że...
Więc może by no się cieszył, jakbyśmy obejrzeli Eurotrip z okazji jego zwycięstwa.
Kto wie?
Tak, no, Znaczy i Scorsese i De Niro wyglądali, jakby byli bardzo smutni przez całą tą galę, bo jednak Czas Krwawego Księżyca jest chyba takim największym przegranym tej gali moim zdaniem, bo jest dużo kategorii, w których mógłby pobić te niektóre rzeczy, tak? No zdjęcia, reżyseria, bo to też rzeczywiście... Mi się wydaje, że tutaj ta reżyseria jest taka, że Scorsese jest technicznie chyba najlepszym reżyserem, jeśli chodzi o techniczną stronę tego, tak? Ale chyba teraz potrzebujemy coś więcej niż tylko tej technicznej strony, tylko... Bo tak naprawdę tutaj przy tych nominacjach on jest jedyną osobą, która... No może jeszcze ten od Strefy Interesów, że... To taki techniczny bardzo reżyser, tak? A i w Anatomii Upadku, w Biednych Istotach i w Oppenheimerze jest ten element takiego osobistego podejścia do tworzenia tego filmu. Niekoniecznie tam są te elementy techniczne, które nie są na takim samym poziomie na przykład jak Scorsese, tylko że Scorsese robi to przez już parę dziesiąt lat, tak? I on to potrafi. Jest fajne gdzieś porównanie scen trzech dorosłych i dziecko. I w Oppenheimerze, i w Czasie Krwawego Księżyca. I jak jest zaaranżowana jedna scena, a jak jest zaaranżowana druga. I widać, że Scorsese robi to kilka razy lepiej niż Nolan robi samą aranżację sceny. No ale no... Więc jest bardzo przegrane, szczególnie, że to było bardzo blisko tego wszystkiego.
Tak, no jednak nie poszli tam kluczem poprawności, tak? Poza...
No tak, tak. No.
Odrzucili to, co jest szokujące, no ale z drugiej strony też no, jest jak jest i tyle. I chciałam powiedzieć, że chyba jeden z najbardziej zasłużonych Oscarów, moim zdaniem, i chyba tutaj Kajetan też coś o tym pisał wcześniej, czyli ta Strefa Interesów, dźwięk, że to jest jednak zasłużony Oscar. I rzeczywiście najlepsze.
O, lewo. Właśnie. Ja prowadzę, teraz będziemy rozmawiać o kategoriach dźwiękowych.
Ach, nareszcie.
Uruchomili się moją kartę pułapkę. Nie no, ale rzeczywiście to jest... ale to jest chyba podobnie do reżyserii, że nie chodzi o tutaj ten techniczny element, ale jakby wykorzystanie tego dźwięku i w Strefie Interesów naprawdę ten dźwięk ma znaczenie i buduje ten świat tutaj. I to, jak to...
Ale ja napisałem o tym, że tutaj być może technicznie, biorąc pod uwagę no, złożoność bardzo taką... właśnie ten techniczny wkład tego dźwięku, to może nawet Oppenheimer jest lepszym filmem. Natomiast tutaj nagrodzono właśnie ten artystyczny aspekt dźwięku, co jest ciekawe. To jest fajnie, że to uznano, bo czy ten dźwięk w Strefie Interesów technicznie jest najlepszym dźwiękiem faktycznie, jaki mógł być? Nie wiem. Ale jest na pewno najciekawszy, jest jednym w ogóle z bohaterów tego filmu, więc to jest bardzo dobrze. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że żeby Paweł za bardzo nie zagalopował się z dźwiękiem, chciałem troszeczkę zboczyć, a nie do końca, bo te techniczne nagrody, moim zdaniem największym zwycięzcą po Oppenheimerze i Godzilli oczywiście jest właśnie Biedne Istoty z 4 Oscarami, czego się nikt nie spodziewał, uwaga, poza mną, ja to przewidziałem, napisałem dzień, no prawie kilka godzin wcześniej,
te patrzę, wszystkie kategorie zgadłem. Edytowany.
Nie. Bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego, że mi się udało zgadnąć to i Chłopca i Czaple też zgadłem, więc...
Naprawdę zmieniłeś, no, to ostatecznie. No, ale na przykład Barbie, no, też jakby poza piosenką i dobrze tak. Chyba, moim
bardzo
zdaniem.
Dobrze. Przegranych. Tak, pewnie, bardzo, że tak. Dobrze. Niezasłużone do końca nominacje też.
Ja bym nawet inną piosenkę wybrał niż ta, co wygrała.
Ale to już poprawność polityczna tutaj weszła, a nie jakość tej piosenki.
Nie sądzę, bo to jest, obie są fajne, natomiast ja bym po prostu nie nagrodził po raz drugi Billie Eilish, którą bardzo lubię i uważam, że to jest świetna artystka, ale za młoda jest, jeszcze nie może tyle Oscarów dostawać, to jest niesprawiedliwe po prostu, a poza tym Time Just Can było lepszą piosenką.
Nie, tak. Bo rozmawiałam o tym z koleżankami, Kajetan, i uznałyśmy, że rzeczywiście, bo jedna z naszych koleżanek rzeczywiście też powiedziała, kto Time Just Can, i wtedy wspólnie ustaliłyśmy, że jednak ten utwór Billie Eilish, ta scena, w którym on się pojawia, miał dla nas wszystkich tak bardzo duże znaczenie, dla nas dziewczynek, i w ogóle takie wzbudził poruszenie i tak bardzo doskonale podsumowuje jakąś tam problematykę życia kobiety na ziemi, naszym zdaniem bardzo subiektywnym, i jakoś tak pasuje do tego filmu, że uznałyśmy, że chyba to jest rzeczywiście najlepszy z możliwych utworów.
Ale I'm Just Head nie jest piosenką tylko rozrywkową.
Ale
jest
nie, my nie odmawiamy.
Dla nas chłopców I'm Just Ken.
Właśnie, I'm Just Ken, I'm Just Enough.
Ale my po prostu uważamy, że jakby, że ta piosenka jest tym filmem i tym, o czym on jest, rozumiecie? Mamy, wiecie, o
tak,
co chodzi.
Znam ten argument, słyszałem ten argument i trochę się, o tyle się z nim nie zgadzam, że to znaczy, to jest bardzo dobra piosenka, tak? Więc to nie jest tak, że jakiś niezasłużony jest ten Oscar, ale o tyle się nie zgadzam z argumentem, że nagradzamy piosenkę, która bardziej odnosi się do tematyki filmu.
Nie chodzi o tematykę, chociaż... chodzi o muzyczne jeszcze nawiązanie, wiesz, tu nie chodzi tylko, że to jest na temat. Tu chodzi bardziej o to, że to jest jakieś takie naturalne przedłużenie tego filmu, że, ta, że ma vibe tego filmu, rozumiesz? O więcej takich aspektów.
Też ma vibe.
I'm Just Ken ma bardzo duży vibe.
No tak, ja nie mówię, że to jest zły utwór, tylko uważam, że to jest zasłużone bardzo Oscar.
Ja uważam, że należy odrzucić, ja uważam, że jednak przy nagradzaniu Oscarami trzeba wziąć po prostu samą piosenkę i stwierdzić, która piosenka jest lepsza.
A ja uważam, że Duna oczywiście... nie jest arcydziełem.
Zanim się pobijemy, skończmy temat Oscarów. Może, bo już zaczynacie się tutaj kłócić.
Nie, to ty to wiesz, Kajet chce bronić Ryana Goslinga, który notabene tylko wykonuje ten utwór, prawda? On go niestety...
Tak, nie pisał tego utworu, on chyba nie jest...
Nie wiadomo, czy by nawet odbierał tego Oscara. Prawdopodobnie by został zaproszony, ale nie wiemy tak naprawdę. A, ja chcę powiedzieć, że jeszcze minus Oscarowy, taki minusik w moim notesie dostaje Wes Anderson, który nie odebrał swojego pierwszego Oscara.
Ale dlaczego?
Bo budował diorama.
Kręci.
A, kręci.
Bo kręci kolejny film. A... Gdzieś tam w Budapeszcie, więc...
No dobra, nie.
Nie,
no,
po prostu nie miał możliwości.
Natomiast Miyazaki nie przyjechał i nie przyjechał, bo argument jest taki, bo jest stary. Taki był argument producenta.
To jest bardzo dobre, wiesz, no... Wiesz, ile on ma? 70? I on jest po 70? Co?
Scorsese przyszedł. Ale miał bliżej.
No bo mógł przyjść.
miał dwie przecznice, okej, okay, dobra.
Ale też świetny był żart, że Wes Anderson nie przyszedł, bo gdzieś tam buduje dioramę jakąś.
Tak?
To było dobre.
A co sądzicie o Jimmy Kimmelu jako hoście?
10 na 10 dla mnie. Śmieszne żarty, proste, normalne, wiecie, dowcip. Nie prowokujący jakichś emocji, ale odważny jednocześnie. Trochę... Ja bardzo się sobie chwalę.
Znaczy dowcip z Trumpa był całkiem dobry, że to na żywo pooglądał.
A tak było, to prawda, zapomniałam o tym.
Ale głupio jest trochę zapraszać swojego kolegę komedianta, który jest ewidentnie lepszym komediantem od ciebie i żeby ci powiedział dowcip do innej kategorii. Trochę
Masz na myśli Guillermo? Który rozdawał tequilę, czy o kim,
Nie, ten, co przedstawiał kategorię chyba dźwiękową. Ten
Nie pamiętam,
jak on się nazywa.
On sobie, był świetny. Nie... Jak cały monolog o polu marzeń, tak.
Tak, i generalnie no to jest dość, teraz się wybija ten człowiek trochę w internetach i, tak. i w ogóle w tym show biznesie. I nie wiem, czy to był dobry ruch od z jego strony. Taki jakby na zasadzie zapiczowanie. Zobaczcie, ten gościu następny Oscar może poprowadzi.
Niech prowadzi, przecież Kimmel już który raz? 10
drugi?
Prowadzi te Oscary?
Drugi?
No nie, no dobra, nie drugi, ale myślę, że z 5 co najmniej.
Myślę, że tak. No nie, może, jasne, nie, że nie tak. Wiem. Też bym tutaj raczej się skłaniała ku temu, co mówi Kajetan. Natomiast jakby właśnie tak, jak była ta scena z tequilą, to mówię, dobra, to teraz pokażcie tych wszystkich trzeźwych alkoholików w Hollywoodu, chcę zobaczyć minę Bradleya Coopera teraz, który jest tam, wiecie, straight edge. Chcę zobaczyć Roberta Downeya
z mamą.
I wszyscy, to było ryzykowne. Ale no dobra.
Skończył się sezon Oscarowy. Wróciliśmy już jakby do normalnego trybu wegetacji filmowej. Więc wybraliśmy dwa filmy z Netflixa, które były absolutną wegetacją.
Znaczy, zaprzeczeniem Oscarów.
Jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Który uważam, że jest lepszy, który gorszy, to pewnie zaraz sobie Zobaczymy. Więc widzieliśmy dwa filmy na Netflixie, które ostatnio się pojawiły, które nie wiem, czy są jakimiś wielkimi hitami. Ja na pewno Astronautę chciałem, zacząłem oglądać, zanim w ogóle zaczęliśmy rozmawiać. Myślę, że to będzie w mojej kategorii, co oglądaliśmy, co oglądałem. Po czym wypowiedzieliście o Demzel, czyli po polsku Damie i... nie chciało mi się tego oglądać, ale przekonaliście mnie, żeby to obejrzeć, żebyśmy o tym razem porozmawiali i chcieliśmy porozmawiać o tym chyba razem, tak? Wspólnie, bo to są dwie premiery tydzień po tygodniu na Netflixie. Dość, nie wiem czy spore premiery, bo na pewno Astronauta jest mniejszym, mniej promowany był niż ta Demzel, która się ostatecznie pojawia w sądzie. Ale dwa filmy. Astronauta, film na podstawie opowieści czeski astronauta o kosmonaucie, który podróżuje do dziwnej mgławicy, która pojawiła się koło Jowisza, i leci na samotną misję, ale okazuje się, że ma dodatkowego pasażera, który analizuje z nim jego samotność. Jest takim filozoficznym filmem science fiction. A drugi to jest Demzel, film, który chciałbym porzucić ze swojej pamięci, czyli film o damie, która zostaje przekazana w smoku w ofierze, żeby królestwo było lepsze, żeby lepiej im się żyło, żeby smok ich nie zjadł. Dwa filmy na Netflixie takie są. Warto je połączyć i powiedzieć o nich równolegle, bo są jednocześnie tak bardzo do siebie podobne, a jednocześnie tak bardzo różne od siebie i to jest niesamowite, że Netflix był w stanie zrobić coś takiego. Biorę po wszystkich po 500 i słucham państwa.
Ja, słuchajcie, wyżej oceniłam Damę niż Astronautę. Dlaczego? Dlatego, że Astronauta mnie na maksa zawiódł. Ten film był beznadziejny. Po prostu najpierw, tak jak pisałam, chciałam, żeby to był po prostu odcinek Czarnego Lustra, 50-minutowy, bo kurwa, to nie jest materiał na film. Dwa, potem już chciałam, żeby to był jakiś teledysk po prostu, jakiejś showgazowej grupy po prostu, żeby tam sobie latali w tym kosmosie z tym pająkiem, to by było zabawne, świetne. Wtedy to by było arcydzieło. Ale dlaczego ten film jest taki, no w sumie przegadany, nudny, te rozmowy nie są takie filozoficzne, a ten bohater, którego głos podkłada Paul Dano, też nie jest taki charakterystyczny i ciekawy, jakbym sobie wymyślała, że gdyby to był film Cronenberga, to by było troszkę jajcarskie, trochę bardziej śmieszne, nawet jak jest tam taka scena, która ma być śmieszna, że oni razem jedzą ten krem czekoladowy czy jakiś. Brakuje temu bohaterowi duszy, temu, który towarzyszy Adamowi Sandlerowi. I to jest po prostu takie dosłownie, wiecie, terapia w kosmosie z wielkim pająkiem. Musisz po prostu polecieć w kosmos na 6 miesięcy, żeby zrozumieć, że jesteś chujowym mężem. Generalnie o tym jest ten film, no.
Sam otruł trochę jest ten film, że może nie jedź w kosmos na półtora roku, bo będziesz chujowym mężem. O tym chyba troszeczkę może tak. Być ten film.
Adama?
Nie, no on tam jest Adama. Chyba z 6 miesięcy, bo 180
tak, no jest,
ona jest cały czas w ciąży, to musiałaby być już wtedy w tej ciąży z kimś innym i to byłby inny problem. Dama, na samym początku, w ogóle jakieś pierwsze 20 minut jeszcze, dopóki dama nie została wrzucona do dziury w ziemi, dosłownie, to stwierdziłam, to jest taka świetna baśń. Kupuję, może być. Potem już się zaczęły problemy, jak ona już w tej dziurze była dla mnie, dopiero. A całe wcześniej kupowałam, że to jest cheesy, że to jest trochę tandetne, że to jest takie może dla nastolatków, okej. Okay. I nawet mi się podobała ta historia, szczerze mówiąc, wiecie, że tego motywu, że oni zwabiają te kobiety tam, żeby je potem rzucać do tej dziury i karmić nimi smoka. Nie był to najgorszy motyw, tylko problem polega na tym, że potem już nic nie ma więcej, tak, niż ten sam pomysł.
Znaczy, film próbuje robić coś więcej, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to specjalnie ciekawe. Kajetan.
Ja odwrotnie niż Natalia, trójkę dałem Astronaucie, a 2,5 dałem Damzel. Astronauta mnie zawiódł, natomiast generalnie tak do połowy mniej więcej mi się bardzo dobrze oglądało Astronautę i całkowicie wczuwałem się w klimat powolny, taki właśnie kontemplacyjny, takie kino właśnie, które bardziej ma być tym vibe movie niż kinem, które koniecznie musisz jakoś bardzo za tą fabułą podążać. I od początku miałem problem z tym wątkiem romantycznym, znaczy wątkiem małżeńskim, tak? Ale romantycznym też, bo tam są wspomnienia z jakichś tam czasów, kiedy to było romantyczne jeszcze. I tak sobie myślę, okej, to jest sztampowe. Tutaj jakby cały czas była mowa o znaczy jakby rozmowa naszego bohatera granego przez Adama Sandlera i Paula Dano jako pająka Janusza, zaznaczmy, że ma na imię Janusz, pająk Janusz.
Janusz,
ale Janusz, wiadomo. Więc pająk Janusz to już od razu zdobył moje serce. To było fajne, ja to kupowałem. To było powolne, to nie było jakoś super zabawne, to nie było finezyjne jakoś bardzo, ale wczuwałem się w to, jakby kupowałem. Natomiast ponieważ coraz bardziej wracał ten wątek małżeństwa i to naprawdę była taka sztampa i te... Jezu, ja mam dość opowiadania o relacjach małżeńskich, o relacjach związkowych, bazując na takich ogranych kliszach do bólu, gdzie tak dobrzy aktorzy, nawet jak ten Ben Stiller, który daje radę jakoś tam w poważnej roli sobie całkiem nieźle, i Kerry Mulligan, która wiadomo, że jest świetną aktorką, i daje się im taką sztampę do zagrania, że po prostu... on jest tym kosmonautą, ona jest tą księżniczką, on musi do niej wrócić.
Rosałką, ona jest rosałką. Motywy,
rosałką, tak. I te wszystkie motywy po prostu, no tak nie wyglądają związki. Związki są bardziej skomplikowane i są ciekawsze po prostu tego, co nam ma do zaoferowania ten film w tym aspekcie. A ten aspekt okazuje się w ogóle podstawowym aspektem tego filmu, dlatego ostatecznie jestem bardzo zawiedziony tym filmem jako historią, która mogła być czymś o wiele lepszym. A dama z damą jest ciekawiej w tym sensie, że znowu ja byłem zaintrygowany od momentu, jak ona wpadła do tej jaskini. To wtedy mnie zainteresowało, bo to było bardziej taki survivalowe kino i ja to kupowałem jak najbardziej. Trzymało w napięciu, w ogóle ta cała, jak ona nie wie, jak jeszcze nie wiemy, co się dzieje, kiedy ona zostaje, jest ślub, a potem ona idzie, to nie jest duży spoiler, ona idzie do tej jaskini i tam jest jakiś obrzęd, który ona nie rozumie, o co w nim chodzi, i już nawet jest taka sugestia, że okej, to jest coś niegroźnego, zaraz wrócimy do historii tej sprzed ślubu, to trzymało w napięciu. I tak samo wszystkie te sceny w jaskini, znaczy nie wszystkie, ale dużo było naprawdę nieźle nakręconych, nieźle zrealizowanych pod względem właśnie budowania napięcia scen. Natomiast, no i w ogóle pomysł, tak samo mówię, pomysł jest bardzo fajny. Fajnie, że patrzymy sobie na baśń, ale z perspektywy takiego, z perspektywy takiej survivalowej, że właśnie nie widziałem dawno takiego podejścia do fantasy, gdzie faktycznie trzeba było śledzić naszego bohatera czy bohaterkę z minuty na minutę, jak sobie radzi w jakichś trudnych warunkach. Tak? To z reguły te powieści fantasy to jest dużo przygód, to jest dużo miejsc, to jest jakaś większa historia za tym stoi, jakieś walka dobra ze złem, a tutaj się skupiamy na małej historii i to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast ostatecznie to co i tak oglądam, mniej więcej jestem tak w 3/4, mówię, to nie jest takie najgorsze. Tak mówię, nawet tą trójeczkę dostanie chyba ode mnie. Jeżeli czegoś nie spierdolą pod koniec, to jak utrzymają ten poziom, to jest okej. Ale końcówka, o mój Boże, ta końcówka to jest taka tragedia. To jest tak. Jak to powiedzieć? Bo w pewnym momencie ten film przestaje być filmem, przestaje być historią bohaterki, która jest ciekawa, która jest fajna, i nawet ten aspekt, bardzo subtelny aspekt feministyczny, działa tutaj na zasadzie takiej, że po prostu kibicujemy naszej bohaterce i potrafimy jako widzowie inteligentni wyciągnąć sami wnioski z tego, że jest to jakiś tam girl empowerment, ale na takim...
Okay. Po dobrym poziomie.
Na takim dobrym poziomie.
Ale na takim poziomie, że cały czas aktorka występuje w pełnym makijażu od początku do końca
to,
filmu.
Tak.
Abstrahując.
Ale ta końcówka, gdzie nagle to przestają być ciekawe postaci, a stają się figury reprezentujące jakąś ideę, czy jakąś myśl, która jest dość też już ograną myślą, i myślę, że nawet w takim filmie, który z innego punktu widzenia patrzy na fantasy, no to ja musiałem jednak zejść o pół punktu i ostatecznie astronauta po prostu więcej, procentowo więcej mi się podobało w astronaucie niż w tamce.
Jeśli chodzi o mnie, no to już swoją opinię trochę zacząłem. Astronauta też mnie trochę zawiódł, bo na początku wydawał mi się jak taki spoko kontemplacyjny. Film science fiction, który mi się lubi, tak, no bo to jest jakby coś, co mi się podoba, to jest taki był spokojny, rozwijał to sobie, ale on gdzieś na końcówce siadał i ta końcówka jest już trochę wydłużona za bardzo. Kelly Mulligan tutaj jest troszkę jej za dużo. Znaczy rozumiem, dlaczego ona tam jest, tak? Ale mi się wydaje, że można by trochę polepszyć tempo, usuwając jej niektóre te elementy i jakby zostawić tą część, gdzie ten Adam Sandler rozmawia sobie z Polem Dano w kosmosie i na tym się skupić, bo to jest jakby niezwykle. Szczególnie, że mimo, że w tym filmie jest taki jeden zawód jakby misji tego Jakuba, który gdzieś tam dociera do miejsca i coś się dzieje takiego, znaczy nie mówię już o samej końcówce filmu, bo ta porażka jego jest zdecydowanie wcześniej, jeśli chodzi o powodzenie jego misji i to jest przykre, a film na tym się w ogóle nie zastanawia, tak, że on poświęca te wszystkie rzeczy, które zrobił, ten swój związek on poświęcił, bo to chodziło o to, że on pragnął zdobyć swój cel i w jednym z rzeczy, które poświęcił, był związek ze swoją żoną, którą kochał i ewidentnie ją kochał, tylko jakby ta misja go całkowicie pochłonęła, a potem się okazuje, że ta misja gdzieś tam nie jest do końca, nic się z tym nie do końca nie stanie, tak. I tutaj gdzieś tam źle były położone akcenty, część rzeczy trzeba byłoby chyba wyciąć z powodowej i wtedy może tempo byłoby lepsze i na pewno byłoby lepiej. Podobał mi się, może jeśli chodzi o scenizację tej kamery, to nie było to tak do końca jakoś fenomenalne, ale sam pomysł, że jak są w kosmosie, to ta kamera lata, jakby sama w sobie miała bezwładność przez cały, jak tylko są w kosmosie. Jakby była obiektem, który podróżuje razem z tymi bohaterami. To bardzo fajny pomysł był, taki bardzo prosty, a tutaj się całkowicie sprawdzał przy takim dość niskim budżecie. Ale dama, to już od samego początku, jak każdy z was gdzieś indziej coś się podobało, to mi się od samego początku, ja byłem taki, słuchaj filmie, wiem o czym jest ten film, sprzedałeś, pokazywałeś nam, wystarczy nam plakat pokazać, my wiemy o czym jest ten film, nie spędzaj pół godziny na to, żeby pokazywać jak ona się przebiera w sukienki, to naprawdę nie ma sensu, po prostu szybciej do akcji, a potem jak już wpada, to ten film nie wie czym chce być, przez cały film, nie wie czy chce być horrorem. Mógłby być świetnym horrorem. Generalny pomysł na horror. Nie jest żadnym filozoficznym science fantasy, w którym, bo jest dylemat moralny, który się pojawia w tym filmie, który jest absolutnie bez sensu, bo gdyby go nie było, jak przejdziemy do spoilerów, to może powiem więcej, którego by nie było, nic w tym filmie by się nie zmieniło absolutnie. Ten film nie stawia na żadne, nie ma takiego pomysł ten film, tak? Jest dużo rzeczy, dwie, trzy decyzje, które można by zmienić, żeby ta fabuła była ciekawsza, sprytniejsza, ciekawsza, coś by mogła powiedzieć. I nawet ja przez film mówiłem sobie, przynajmniej w tym film nie ma takiego czegoś, że będą prawicowi recenzenci, które będą mówił, a zobaczcie, jakie to jest było girl power, bo nie było tego przez bardzo dużą część, było bardziej taki klimat, próbuję przeżyć za pomocą tego, jak bardzo jestem bystra, jak bardzo jestem inteligentna, był ten motyw. Tutaj to było całkiem ładnie to było zrobione, po czym jest końcówka filmu i absolutnie wyrzuca wszystko, co zbudował sobie w ten sposób i teraz każdy może krzyczeć na ten film i ten film no, nie zbiera dobrych recenzji. Ja się absolutnie nie dziwię. Ja się ledwo trzymałem, no. Mi podoba, znaczy z takich pozytywnych rzeczy to już wam pisałem, że podobał mi się design smoka, czy smoczycy. Tak, to mi się podobało, bo ciekawie to było zrobione.
Zła nie ciekawie, była.
Ciekawie wymyślone. Tak, tak. To,
w ogóle świat nie był za zbyt zły. No dobrze
tak,
to
nie,
wyglądało.
Nie było kiepskie, ale to nie było jakichś wysokich lotów, co nie? Bo ten film jednocześnie mówi ci za dużo o tym świecie, jednocześnie za mało mówi ci o tym świecie i jakby absolutnie jest niedosyt i przesyt jednocześnie. To jest, może to jest jakaś umiejętność, którą warto tam.
No tak, no bo to jest taka pojemność świata z jakiejś takiej niemieckiej baśni. Wiecie, że tam w tym królestwie na
tak,
końcu
tak,
jest
tak,
kilka
tak.
osób, garstka ludzi i ci bohaterowie, których znasz i to ci wystarcza. Ja bym chciała wrócić na sekundę do Astronauty, bo po tym jak mówiliście o tym filmie, to mnie dotarło, że ja bardzo lubię Paula Dano, tak na maksa i lubię jego wybory artystyczne. Zawsze
każdy
wybiera
lubi
takie...
Paula Dano.
Po pierwsze, po drugie lubię go...
Ale to już wchodzimy w spoilery teraz, tak? Czyli możemy spoilować.
Możemy już od tej sekcji spoilować, chociaż to akurat nie okay. będzie duży spoiler.
Spoilery.
Paul Dano jest pająkiem. Ten pająk to Paul Dano. No dobra, no to lubię też jego wybory bardzo filmowe i on zawsze wybiera takie ciekawe role i czuję, że tą rolę też ewidentnie wybrał pod siebie, bo jakby czuję, że gdzieś tam ten ciężar taki, jakiś takich jednak filozoficzny, rozmowy, zderzenia dwójki bohaterów, że gdzieś tam mu się spodobało. Powiem wam, że ja bym wolała, żeby to był po prostu Paul Dano przebrany za pająka i że ja bym wtedy mogła poczuć to bardziej, bo ten pająk, ta postać, ten design jakoś tak do mnie nie przemówił w ogóle. Nie mogłam poczuć tego pająka, wiecie. Nie było mi przykro, kiedy coś mu się działo złego. Nie czułam tego. Ja bym, wiecie, wolała, żeby to było nawet takie troszkę wyjęte z lat 80. Bardziej, wiecie, widać, że to jest coś sztucznego, ale jednak budzącego jakieś takie emocje, coś, z czym łatwiej nam się, wiecie, jakąś taką jakieś takie połączenie złapać, niż to, co tam mieliśmy po prostu, czyli tego takiego potwora, który wyglądał tak, jak wyglądał.
Czy nie wiem, czy uważasz, ja uważam, że on był trochę za słodki w designie, w tym sensie, że no jednak, no oczywista jest metafora tutaj, o co chodzi, tak, że to te wszystkie spychane w podświadomość rzeczy, o których on nie chce myśleć, one się jakby manifestują w postaci tego pająka i teoretycznie on ma budzić odrazę.
Tak.
A on jest taki uroczy, znaczy nie, w sensie ja nie
właśnie,
mówię nawet o
samym Paul Dano, bardzo dobrze mówisz.
Ale nie czujemy tego momentu, kiedy on... Powinniśmy czuć taką odrazę do tego
ja
pająka.
Ja też tak uważam, tak? Coś tam powinien być jakiś śluz, że coś mu tam się wylewa skądś, wiecie, właśnie tak jak...
No niby sugerują jakieś rzeczy, ale...
Znaczy mi się na przykład, dla mnie był niepokojący, szczególnie ten motyw, że jakby te rączki miał takie, które wydawały się chwytne, czy to, że miał usta takie z ludzkimi zębami, to było, dla mnie to było niepokojące.
Ale gdyby to była, wiesz, puppet, Muppet taki, wiecie...
Tak. Wiem, Kajetan, chciałbyś, żeby i astronauta, i dama były nakręcone przez Cronenberga i wtedy byłbyś bardzo szczęśliwy.
Ja bym była bardzo szczęśliwa. Bo ja bym była bardzo szczęśliwa.
Nie, słuchajcie, astronauta Cronenberg, a damsel Jim Henson. I to byłoby idealnie.
A moim zdaniem odwrotnie. I jeżeli miałabym wrócić do damsel na chwilę, no to, że po prostu... Że mógłby ten film mieć na pewno dużo mniejszy budżet i mogłaby być to nawet jakaś baśń telewizyjna i to jest po prostu historia tej pojemności. Ja aż tak nie hejtuję tego zakończenia. Trochę ten moment ślubu, kiedy ona taka odrapana wychodzi tam i mówi, co, chcesz sobie kolejną tutaj zwabić do dziury? Zaraz ją tam wrzucicie do rowu. Było całkiem zabawne. Ja też doceniam taki, wiecie, niezamierzony humor.
Przecież to jest okrutna postać, która poświęca życie. Ja rozumiem, że król i królowa są źli, tak? Ale ci biedni ludzie, całe królestwo zostało spalone żywcem? Jesus.
Ale wszyscy w tym królestwie wiedzieli, co się dzieje i nikt na całym świecie nie wie, że co oni tam odprawiają. Wydaje mi się, że paruset latach ktoś by wpadł, żeby coś
było. Skąd wiesz, jaka kara byłaby za niesubordynację? No.
To królestwo liczy 15 osób, przestańcie. Straty liczyły 30 osób, max.
No bo w Damie jest ten twist, że tak naprawdę to nie jest tak, że to ona, że to ludzie zabili tej smoczycy dzieci.
No to ta smoczyca jakaś nieogarnięta, raz by wyleciała z tego królestwa, posłuchała
coś,
a nie w ogóle.
Zaraz, jak to nie ludzie zabili smoki?
Że to ludzie zabili jej, że to nie ona zabiła ludzi, tylko że to ludzie zabili jej dzieci, dlatego ona ich zmusza do oddawania tych córek.
To nie jest do końca tak. No nie chodzi o to, że ludzie. Jak ona mówi your kind, to ma na myśli...
Arystokrację!
Królestwo.
No dobra.
Arystokrację, tak, ale to królestwo, tak? Musisz mieć królewską krew. Dlatego ona mówi, my nie jesteśmy... nie jest our kind, tak? Czyli to nie jest jakby... To rzeczywiście absolutnie jest to antymonarchistyczny przekaz.
Twistem było to, że zabili jej dzieci. Mhm. Ja. Tak, to był twist.
No ale to, co to za twist, ja pierdolę.
To był gówno twist. Gdyby tego nie było, to by absolutnie...
To się nie trzymało kupy w żadnym momencie.
Dobra. Ja teraz opowiem, jaki mam twist, który powinien być w tym filmie. Twistem powinno być to, że ta smoczyca uważa, że może wychować te córki na jakby swoje własne córki i jakby przerzucić się na swoją własną stronę i to, że ona je goni po tym labiryncie i ona próbuje je zabić, ma udowodnić to, że któraś z nich może stać się ich córką i jeszcze do tej pory trafiła na taką, która mogłaby zastąpić jej córki.
Paweł, to jest interesujący pomysł, ale...
Ja nie słuchałem, ale w ogóle, by the way... Czy tam chodzi o to, żeby trzech, bo tam było, że trzy córki, że trzy księżniczki za trójkę dzieci, ale co tak. roku, tak?
Chyba tak, tak, tak,
co jakiś czas.
No. A, co jakiś czas, no tak, okej, okay. Rozumiem.
Słuchajcie, ale co to jest w ogóle, ja rozumiem różne rzeczy, pijesz z wody życia, nagle rozumiesz pewne rzeczy, wiadomo, ale kurwa, co to jest, jakieś tu już kurwa smoczyca wyczuwa jakąś krew inną.
No oczywiście.
Czary, no. Mary w ogóle, nie, to było to nie.
Przekaz powinien być taki, że bullshit, tak? Ja nic nie wyczuwam, bo to nie o to chodzi, królewska krew,
no właśnie.
To jest tylko taki idiom, nie? A nie wyczuwam królewską krew.
Żeby oni tam transfuzję tak. robili, to by był dopiero horror, słuchajcie, dokładnie. Ale wyobrażacie sobie to w konwencji takiego hardcore horroru. Najpierw zwabiajemy do tego królestwa, potem jakaś transfuzja krwi naprawdę, że im tam przytaczają
albo na przykład ona tam jest, albo że ona jest na przykład tam przez parę miesięcy i oni po prostu powolutku przetłaczają jej krew i nie wie, co się dzieje.
Świetny film, ale...
Nagle, o Boże, staje się królewska.
Potem ją wrzucają do tej dziury i potem tam już jest, wiecie, motyw typu piła i tak dalej, mocne rzeczy.
Ale jak jednak okrutną postacią jest ta smoczyca, jeżeli ona za stratę trójki swoich smocząt co roku chce krwi, królewskiej krwi, to dlaczego potem jakby ten temat jakby zostaje pominięty i okej, już jesteśmy przyjaciółkami? Dlaczego jakby zostaje zrehabilitowana zupełnie postać smoczycy?
No to bo ona rozumie, że zabijała niewinne dzieci, tak jak oni zabili jej dzieci, to co tamta jej mówi wprost. I tamta...
Wszystkie te dzieci były niewinne. Wszystkie.
No tak, i ona to rozumie, ona tego nie wiedziała.
Okej, okay, ale gdyby to były dzieci nawet... ich, to też byłyby niewinne. Nawet tak, gdyby to były ich dzieci.
A, to wiesz, tak, tam się w tamtych czasach się inaczej załatwiało tę sprawę Kajetan.
Okej, okay, rozumiem.
Jak żyły.
Trzeba było, wierność historyczna musi być zachowana.
Okay. Ej, słuchajcie, ale chcę tylko powiedzieć, że ta Millie Bobby Brown, może to nie jest super aktorka, chyba nie jest. Ale chyba jednak nie, ale chciałam wam powiedzieć, że były takie ujęcia w tym filmie, jak ona miała bardziej większe zbliżenie na nim i tak dalej. Ona mi przypomina, o dziwo, młodą Sandrę Bullock. Nie mogę tego zobaczyć teraz. Musicie kiedyś, następnym razem, jak będzie jakiś film, z nią się przyjrzeć po prostu. To jest zaskakujące podobieństwo, bo ja tego nie widzę na przykład na co dzień, ale w niektórych ujęciach to było bardzo wyraźne.
W ogóle tak, być może tak, musiałbym, chętnie wrócę do tego filmu i sobie to sprawdzę, ale...
To jest taka ważna kwestia, ale... wymagająca sprawdzenia, no dobrze.
Tak, jest to ciekawe, że taka obsada, nie? Bo i oczywiście mieli Bobby Brown i przecież Angela Bassett, Ray Winstone.
W beznadziejnej roli.
I przecież królowa, tak, w beznadziejnej roli, absolutnie. I królowa, czyli, Boże, Robin Wright, tak? Kurczę, to są naprawdę... topka aktorska. Fajnie, że... I tak samo od strony wizualnej myślę sobie, oczywiście no to nie jest może poziom takiego obecnego blockbustera, na który byśmy poszli do kina, chociaż, czy ja wiem, naprawdę te efekty moim zdaniem były okej. Okay. One się broniły, tak? Oczywiście tak jak Paweł mówił, no tam jest, nawet jeżeli już opowiadamy tą historię o tych smokach, to można byłoby to zrobić ciekawiej, a nie po prostu odklepać to na zasadzie jakiegoś wspomnienia, gdzie zupełnie nie ma żadnego emocjonalnego w tej, nie ma nic, co nie rezonuje w żaden sposób emocjonalnie na nas, gdzie po prostu to jest nam przedstawione, o tak, bo tak było i teraz macie motywację dla naszego smoka czy smoczycy i to tyle. No po prostu rzeczywiście oglądając ten film miałem kilka razy taki moment, kurczę, tą scenę można byłoby lepiej zrobić. Jeżeli już tą zrobiliście tak nieźle, to dlaczego tą tak spieprzyliście? No i tak cały czas. I myślę, że na moją ocenę ostateczną, że jednak słabiej oceniłem Damsel troszeczkę niż Astronautę, wpłynęło to, że Astronauta to jest film, który wydawało mi się, że będzie dla mnie bardziej, co jest no, z wielu powodów zrozumiałe. i ostatecznie być może kilka tam rzeczy ze mną bardziej rezonowało, a Damsel to był film, który myślałem, że będzie totalnym gniotem i on nie był aż tak zły, jak mi się wydawało. Mam wrażenie, że bym ocenił go jeszcze niżej, gdyby był taki, jak sobie wyobraziłem w głowie, a było lepiej zdecydowanie. Więc to jest jednak kwestia nastawienia, jest tu też chyba istotna.
Może tak być. Jeśli chodzi o Damsel, to na przykład wydaje mi się, że decyzja, żeby ojciec powrócił do jaskini, była coś ciekawa. I to, że ten ojciec był tutaj tą postacią, która wiedziała, co się dzieje, ale jednak podejmuje tę decyzję, a potem jej żałuje i ją wraca, to było ciekawe całkiem. I było smutne, że go zjadł smok.
Ja mam kilka pytań. Dlaczego ta smoczyca po prostu od razu nie spaliła tego królestwa? Dlaczego się bawiła
Bo chciała, żeby cierpieli tak jak ona.
A, okej, okay. A gdzie są inne smoki? Dlaczego ona nie może już mieć więcej dzieci?
Nie ma już smoków.
Bo jest za stara, czy już nie ma smoków?
No
bo
ona powiedziała, że jest, że to nie, był ostatni z jej...
Że to był ostatni smok. Kind.
To był ostatni... No ale jakby, że to...
No te jej dzieci.
Aha, no czyli jakby ten smok... Jak się rozmnażają smoki w tym filmie?
No był jakiś smok ojciec, który
jeden
zginął
pan
w walce.
Smok, druga pani smoczyca, kochają się bardzo.
Prawdopodobnie Sean Connery tam przyleciał jako smok.
Czyli,
naszą smoczycę,
czyli ona jest ostatnim, czy ona jest ostatnim smokiem?
Tak.
Tak.
Ona jest żeńskim...
Czyli teraz będzie druga część, gdzie szukają reszty smoków, żeby ona w końcu mogła mieć dzieci.
Paweł, nie, bo jeszcze ktoś z Netflixa usłyszy i będzie. Nie, ale... tam no, jest bardzo dużo takich nielogiczności, tak? Jest ktoś, to nie ja, ale ktoś faktycznie wyhaczył, że dlaczego on ten ogień na końcu spalił tego smoka, skoro we wnętrzu tego smoka cały czas ten ogień gdzieś tam jest, ona potrafi produkować ten ogień, dlaczego jak na siebie ten ogień kieruje, to nagle już jest w ogóle tragedia. Poza tym, ile trzeba było tych robaczków, żeby naprawić tą smoczycę, to ja nie wiem, ona tam wzięła w garść C4 i już sobie
ale nie, magia cięcia, Kajetan.
No okej,
okay. Mnie zastanawia, dlaczego jeśli są robaczki, które potrafią leczyć ludzi w takim poziomie jak te robaczki, to dlaczego nie z głównym elementem eksportowym tego królestwa te robaczki? I czemu, jeśli ten smok był taki łatwy do zabicia, to po prostu go nie zabili w międzyczasie, zamiast składać w ofierze te dziewczynki? Bo ja na początku myślałem, że oni podpisali jakiś pakt z tym smokiem, że ten smok im pomaga. I dlatego oni są tacy bogaci. A się okazało, że po prostu, żeby ten smok im nie zjadł, że oni bardzo... Przez bardzo długi czas mieli, żeby wymyślić, jak zabić tego smoka i nie byłoby to jakieś trudne, nie wiem.
No tam bym podłożyli jakiegoś barana, wiecie, wypełnionego dynamitem i już.
To klasycznie. Przecież
dynamitu akurat jeszcze chyba wtedy nie mieli, ale słuchajcie, w ogóle ten motyw z robaczkami to jakby pokazuje, jak ten film jest taki, wiecie, zbudowany na tym, że aha, no to tutaj jesteś zraniona, a to tutaj są takie robaczki, które to wleczą.
Tak, jak ona za pierwszym razem była zraniona, to byłem taki, o, to co takie, tak jest ciekawie, że
też
ona
tak
teraz,
myślałam.
Jak ona teraz przez cały film będzie poraniona, czy coś, a, robaczki.
No właśnie, ja miałam dokładnie tą samą myśl, że to jest interesujące, że jakby ona tam była już, wiecie, pokaleczona, jak w takim właśnie horrorze, to którym, wiesz, ktoś już tam na sam koniec, a ona po prostu robaczki. No, robaczki.
Poza
były...
tym nagle staje się super mistrzynią fechtunku, co nie było wcześniej foreshadowowane chyba w żadnym aspekcie,
tak,
bo przez
wszystko
cały czas...
było foreshadowowane, oprócz tego, że potrafi mieczem z mieczem.
Tak, przecież ona na początku była wychowywana na taką księżniczkę sukienki, właśnie dokładnie to, o czym Paweł mówił, a potem nagle ni stąd, ni zowąd bierze miecz i jest w ogóle zajebista w tym, więc mówię,
tak,
wow.
Ale to przez pierwsze pół godziny to było na zasadzie... Okej, teraz będziemy forszodołować wszystkie jej umiejętności, które będzie potrzebowała, jak będzie wśród smoka, to, że jeździ kono, to, że zna labirynty, no po prostu tylko takie odhaczanie sobie.
Ale to mi nie przeszkadza, wiadomo, że w takich historiach, to też nie oczekujmy, prawda, Dune'y od czy, dobra, nie oczekujmy.
Ale może nie chodzi o Dune'y, czy jakiś, tylko taki poziom szacunku
podstawowy.
Do widza trochę. Podstawowy szacunek do widza. I wydaje mi się, że Astronauta jakiś
tak.
ten szacunek do widza miał.
Jakiś, troszkę większy. Troszkę większy.
A Damsel...
Nie. Ale też od Astronauty oczekiwałem jeszcze większego szacunku, bo ostatecznie
trochę tak
zaniżyłem na
tak, nie, to jest to na pewno lepszy film, który po prostu w niektórych miejscach się potknął, a nie film, który był taką... pulpą, która miała być do sprzedania Netflixowi.
No może to jest trochę film dla dzieci?
Coś oglądać. Tak mi się wydaje, że to jest film dla nastolatków. Ale to jest też taki film, że gdyby był robiony dla dorosłego widza, byłby ciekawszy.
Tak. No dobra.
Mówimy o Damsel.
Damsel, tak. Okay. Tak, gdyby mogli pójść dalej, to mogłoby
być. Astronauta też mógł być filmem dla dzieci.
Też mógłby być filmem dla dzieci. Paul Dano, a takim animowanym by był Paul Dano, który podkłada głos temu robi. Hanów.
Janusze kosmosu.
Kończymy na dzisiaj. Więc żegnają się z państwem. Paweł.
Kajetan.
I Natalia.
Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.